Witam serdecznie i naszych panelistów, którym bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia tutaj z boku, w kuluarach, półkuluarach. Stanisław Gomułka poczynił komentarz, że zainteresowanie nie jest zbyt duże. No tutaj rzeczywiście piątek po południu to nie jest najlepszy termin. Być może to również pewien poziom frustracji też wpływa na to, ale mniejsza o to. Proszę Państwa, daliśmy temu spotkaniu nieco prowokacyjny temat. Po co platformie władza, prawda? Można powiedzieć, uogólnić szczerze jeszcze, po co w ogóle jest władza. Władza zaspokaja potrzeby indywidualne tych, którzy o władzę się starają, potrzebę szacunku, respektu, znaczenia, zajmowania wysokiej pozycji społecznej, materialne ewentualnie jakieś frukta i tak dalej. To my wiemy, ale zazwyczaj, po pierwsze, żadna władza w ten sposób swojego istnienia jako władza nie uzasadnia, nawet jeżeli takie są często ludzkie motywy niezbyt wysokie. I każda władza ma i zdobywa w ten sposób poparcie, ma jakiś projekt, ma pewną ideę, wizję mniej czy bardziej rozbudowaną tego, co czynić chce. Otóż tutaj mamy do czynienia z bardzo interesującym fenomenem w tej chwili w Polsce, jak mi się wydaje. Mamy do czynienia z partią, która ma ogromne wpływy, jak żadna dotychczas partia, prawda, w społeczeństwie, żadna z dotychczasowych partii, chyba się nie mylę, po 1989 roku. Wszystko na to wskazuje, że po zdobyciu prezydentury dla jednego ze swoich członków, że ma wszelkie szanse, aby również wygrać wybory parlamentarne w przyszłym roku, w ten sposób zapisując się w annałach polskiego Guinnessa jeszcze jeden rekord, to znaczy pierwsza partia, która po raz drugi została wybrana. Często to jest przedmiotem dumy, do takiej antycypowanej chwały również, że to właśnie zamiast naiwnych reformatorów oni pokazują, co to znaczy uprawianie polityki, prawda? Więc samo trwanie jest niejako gratyfikacją, która powinna być też społecznie uznana, nie tylko gratyfikacją dla tych, którzy władzę dzięki temu zachowują na dłuższy czas, ale że to powinno być również uznane. No, drugi kraj, w którym dużo przybywam, Francja, od 30 lat nie było żadnej partii, która dwukrotnie by wygrała wyborów. To innymi słowy, jest pewien kryzys demokracji również w krajach, które prawie żadnych reform nie robią, prawda, i starej demokracji. Mniejsza o to. Tu są takie dwie domeny, w których w sposób oczywisty partia, która rządzi, nie spełnia oczekiwań, które z taką partią wiązać można by było, i z takim liberalnym wyznaniem wiary, który gdzieś tam jest dziś skrzętnie chowanym, ale gdzieś tam u źródeł jest, prawda, ideowego przesłania tego obozu, z którego ta partia się wywodzi. Jeden to jest program ekonomiczny i o tym będziemy mówili, zaprosiliśmy grono wybitnych ekonomistów, teoretyków i praktyków, po to, żeby mówić o różnych aspektach tego, co się robi, czego się nie robi, o programie, o oczekiwaniach, jakie mieć możemy, zagrożeniach, które przed gospodarką stoi. I druga domena, o której ostatnio słychać więcej i które utożsamiane jest z nazwiskiem pana Palikota przede wszystkim, to znaczy również niespełnienie programu liberalnego klasycznie, jeżeli chodzi o liberalizm kulturowy, obyczajowy, jeżeli chodzi o poszerzanie praw człowieka wedle tych kryteriów, które na Zachodzie wielu obowiązuje. Tutaj tym oczywiście możemy o tym też rozmawiać, ale oczywiście nie jest to w centrum dzisiejszych naszych zainteresowań. Odnotowuję jednak, że to jest druga domena, która jest bardzo interesująca, jeżeli się przypomni początki, prawda, KLD, a tu są widzę wybitni przedstawiciele pierwszego okresu KLD, to pamiętam podpisy pod takim listem protestującym przeciwko wprowadzeniu religii w szkole paru bardzo wybitnych dzisiaj przywódców ówczesnego KLD, prawda? Więc to pokazuje, jak długą drogę odbyliśmy, prawda? Ale można powiedzieć, że tu partia nie chowa własnych przekonań i po prostu przedstawiając się jako partia liberalno-konserwatywna bądź konserwatywno-liberalna, wyrzekła się tego swojego części pierwotnego dziedzictwa. Więc można powiedzieć, że tutaj to może być politycznie atakowane, ale na pewno nie można zarzucać złej woli czy jakiegoś odstępstwa od tego, co ta partia głosi. Inaczej jest Na pewno z problemami, gospodarczymi, prawda? W gruncie rzeczy władza nie ukrywa, że główny motyw było tak po poprzednich wyborach 2007 roku, ale jest również po wyborach prezydenckich, powiedzmy, umiarkowanego entuzjazmu, tak to eufemistycznie nazwijmy, do reform, podejmowania istotnych reform, które sama uznaje zresztą za ważne, to jest wzgląd wyborczy, to znaczy losy wyborów. Mówiło się przedtem o prezydenckich wyborach, żeby wreszcie usunąć to niebezpieczeństwo weta prezydenckiego. Jeszcze pamiętamy wieczór wyborczy, pan premier mówił o tym od poniedziałku do roboty, ale jak cała Polska usłyszała, co ma do powiedzenia Jarosław Kaczyński, prawda, Polsce, to stało się rzeczą oczywistą, że robota nie jest rzeczą konieczną. Że te wybory następne prawdopodobnie już wieczór tu wyborów, które minęły, Platforma miała już w kieszeni, prawda. Oczywiście oficjalnie, nie wątpię, że w dobrej wierze, to się oczywiście jest przedstawiane inaczej, to znaczy hierarchia priorytetów uległa dramatycznej znów zmianie. Wydawało się, że nastąpi normalizacja wraz z nowym prezydentem, a tu nagle wraz z nowym językiem pojawiło się nowe niebezpieczeństwo, prawda, takiej kompletnie irracjonalnej, wydawało się, Platformy, i stąd wyraźne hasło jest, prawda, najważniejsze nie dopuścić Platformy do władzy, i stąd implicite sugestie, że wszelkie reformy mogą zagrozić poparciu społecznemu dla Platformy. O, to są takie uwagi, które są oczywiste, ale uwagi takie nieekonomiczne. Chociaż z łezką wspominam czasy, kiedy ze Staszkiem Gomułkiem byłem na tym samym Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Nieekonomiczny wstęp do naszej refleksji, która będzie ekonomiczna, i tutaj, tak powiem, wymieniłem już właściwie punkty, które są oczywiste, i chciałbym zgrzeszyć przeciwko zasadzie, która u nas zazwyczaj obowiązuje, bo zazwyczaj, żeby nie było żadnych problemów z wyborem, to przyjmujemy porządek alfabetyczny. Teraz chciałbym zachwiać i chciałbym poprosić Krzysztofa Rybińskiego, bo on się stał taką sztandarową postacią, radykalną, publicznie występującą, chociaż jak rozumiem, niektórzy inni, przynajmniej tu obecni, podzielają jego poglądy, ale chciałbym Krzysztofa poprosić o rozpoczęcie naszej dyskusji. Bardzo, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest nas bardzo wielu, którzy nie podzielają swoje, tylko mają podobne poglądy, bo dzisiaj, będąc ekonomistą w Polsce, bardzo trudno jest mieć inne poglądy niż te, które, myślę, każdy z nas dosyć czy w podobny czy wspólny sposób dzisiaj będzie przedstawiał. Czyli pogląd taki, że polityka finansowa rządu PO-PSL jest groźna dla Polski. Powiedziałem to publicznie i powtórzę. Moim zdaniem Platforma Obywatelska z partii liberalnej, która głosiła hasła bliskie sercom i umysłom przedsiębiorców, stała się populistyczną partią władzy, której jedynym celem jest utrzymanie się przy władzy. I nie wiem, czy to wynika z takiego uzależnienia od władzy, jak uzależnienia od dopalaczy młodego pokolenia, ale nie rozumiem po prostu pewnych zachowań Platformy Obywatelskiej i można to interpretować tylko w ten sposób, że w zasadzie rządzą tylko po to, żeby rządzić. Co więcej, Platforma Obywatelska w sposób moim zdaniem świadomy, perfidny, przemyślany i bardzo skuteczny dzień po dniu okłamuje polskie społeczeństwo, szczególnie w kontekście sytuacji w finansach publicznych. Przykład, minister finansów co miesiąc mówi, że deficyt budżetowy w tym roku będzie 40 parę miliardów i to jest dużo mniej niż planowano. Sytuacja jest bardzo dobra i dopiero przyparty do muru przez panią redaktor Paradowską wystękał, że przecież wszyscy wiedzą od początku roku, że deficyt przekroczy 100 miliardów złotych. Ja przypomnę, że na początku roku to tylko pan profesor Gomułka jako pierwszy o tym napisał, a potem jak reszta policzyła, to wszystkim wyszło ponad 100 miliardów i wtedy się okazało. Rząd dementował to przez wiele miesięcy. Podobnie jak rok wcześniej minister finansów mówił, że nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu. Jak ono się mówi, oczywiście, panie ministrze, pan się myli, będzie potrzeba i oczywiście była nowelizacja i to potężna. I takich serii, ja to nazywam po imieniu kłamstw po prostu, bo są PR-owskie kłamstwa, można wymieniać bez liku. Łącznie z tym, co się działo w Sejmie wczoraj. My żyjemy w świecie tu i teraz, w świecie Zielonej Wyspy na Czerwonym Oceanie recesji. Natomiast jedynym, czym się rząd może pochwalić, to jest siła gospodarki. Jak się spojrzy w dowolny obszar, gdzie zależy to tylko i wyłącznie od rządu lub większości parlamentarnej, to jest dramat. Podam Państwu tylko parę przykładów, bo ja o tym mogę mówić godzinami. Zjeździłem pół Polski, robiąc prezentację na ten temat. System podatkowy. Polska w rankingach Banku Światowego jest chyba na 160. miejscu, jeśli chodzi o przejrzystość systemu podatkowego i jego przyjazność. Na 183 kraje, o ile dobrze pamiętam. Jesteśmy w ogonie świata. Wiele krajów Afryki Subsaharyjskiej na Bosaka biegają, mają lepsze systemy podatkowe niż Polska. Wielki wstyd. Regulacje otoczenia biznesu. Ranking Doing Business Banku Światowego. Polska niezmiennie na 72, 4 miejscu. W 2006 roku byliśmy na 50 miejscu. Straciliśmy 20 pozycji i inni nas wyprzedzili. W 2005 i 2006 byliśmy na 50 którymś. Ostatnie 4 lata. To również za poprzedniego rządu miało miejsce. Nie tylko chodzi, ale platforma ten niechlubą tradycję kontynuuje. Przykład. Rejestracja spółki z o.o. przed wdrożeniem jednego okienka trwa 32 dni w Polsce, według badań Banku Światowego. 5 lat temu 31 dni. Wydłużyło się o jeden dzień, po wdrożeniu jednego okienka jeszcze się pewno z 2 tygodnie wydłużyło. A w tym czasie na przykład Czechy i Węgry z 80 dni do 4. Dlaczego tam u nas się wydłuża, a tam się skraca? E-administracja. Mamy miliardy euro dostępne na rozwój e-administracji. Ja cytuję tylko poważne badania, żeby nikt nie zarzucił, że to moje własne opinie. W rankingu ONZ jakości administracji, który ukazuje się co 2 lata, ukazał się w tym roku, Polska w ciągu 2 lat, między rokiem 2010 a 2008, spadła o 12 pozycji, z 33 na 45. Przegoniła nas Bułgaria, dogoniła nas Rumunia. Ranking ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest wielki wstyd, bo nas wyprzedzają kraje, które nie mają miliardów euro na inwestycje. Darowizny z innego państwa. To jest po prostu efekt nieudacznictwa. Pieniądze są, dobre wzorce biznesowe na świecie są. Podam Państwu przykład. W Stanach Zjednoczonych od paru miesięcy rząd amerykański poszedł w chmurę. Nie ma własnych strzeżonych wielkich serwerów, tylko serwery Amazona i Google są wykorzystywane po to, żeby agencje rządowe i ministerstwa mogły efektywnie zarządzać obiegiem dokumentów, planowaniem, kadrami, wymianą informacji, wymianą wiedzy. A u nas po prostu budujemy sobie skansen za pieniądze unijne. I w końcu rzecz największa, moim zdaniem, najbardziej groźna, to jest zadłużanie Polski. I to nie jest publicystyka, ale jeżeli Państwo policzą w warunkach porównywalnych, z uwzględnieniem tego, że Gierek nie miał 70 miliardów złotych z prywatyzacji, nie miał 67 miliardów euro bezwrotnych środków unijnych i rządził 10 lat, a rząd Tuska w tej perspektywie finansowej, który zarysował, to będzie 5 lat, w relacji do PKB Tusk zadłuża Polskę w takim samym tempie jak Gierek. I od razu dodaję, ja nie twierdzę, że tak samo się skończy, bo to były inne czasy. Natomiast przypominam, że w książce Reinhard Rogow 800 lat kryzysów, to się nazywa Teraz będzie inaczej, pokazują, że zawsze jak się zbliża nowy kryzys, to wszyscy mówią, no to będzie inaczej, bo to są inne czasy. Ale jednocześnie pokazują, że po II wojnie światowej częściej bankrutowały te rządy, które się zadłużały u swoich obywateli, niż te, które się zadłużały za granicą. Więc to, że zadłużamy się u siebie, czy rząd u obywateli głównie, w świetle badań Reinhardt i Rogow, pokazuje, że wcale to się nie musi dobrze skończyć. Tak? Częściej się kończyło to źle, niż że się rządy zadłużały za granicą, bo wierzyciele zagraniczni bywają twardsi i bardziej wymagający niż obywatele, których można oszukać, na przykład robiąc wysoką inflację. No i można dodać oczywiście jeszcze biegunkę legislacyjną parlamentu, 10 tysięcy aktów prawnych uchwalonych, że pamiętam, którego ja to roku liczyłem. Dlatego bardzo się boję tego wielkiego otwarcia legislacyjnego i tego worka ustaw, bo będzie z tego więcej szkody niż pożytku. Proszę Państwa, ja tak mogę bardzo dużo przykładami konkretnymi, faktami, tak? Cytując rządowe dokumenty, na przykład rząd napisał w zeszłym roku, że 80% pomocy społecznej, szeroko rozumianej, trafia do ludzi, którzy nie są biedni. Precyzyjnie do grup decylowych od 3 do 10, czyli dwie grupy decylowe dochodowe, najbiedniejsi ludzie w Polsce dostają tylko 20% pomocy społecznej. Reszta w różnej formie trafia do ludzi, którzy nie są biedni. Kilkanaście miliardów złotych w skali roku. 30-paroletni emeryci w mundurach, których finansujemy z własnych podatków. Bogaci rolnicy i pseudorolnicy na hektarze piachu, którzy nie płacą ZUS-u, tylko KRUS, 2 miliardy złotych w jednym strzale do wyjęcia z wydatków budżetowych dotacji do KRUS-u w jednym roku. Reforma regulacji. Wiele rzeczy, które wydaje mi się, że można zrobić bez względu na wybory, dlatego że wiele z tych rzeczy, jak reforma regulacji, to są rzeczy, które raczej budują popularność rządu niż ją niszczą. Tylko dlaczego przez ostatnie 3 lata nic się nie stało? Ja to podkreślę z pełną świadomością odpowiedzialności za słowa. To nie jest przyjazne państwo. To jest nieprzyjazne draństwo. I podam Państwu jeszcze jeden przykład na koniec. Tak? Miałem piękną drogę przed domem. Mam dom na Bielanach, przy Lasku Bielańskim. Bardzo fajne miejsce, przy Lasku Bielańskim. Szeregowa zabudowa. Mieliśmy piękną drogę. Równiutki asfalt. Komu to przeszkadzało? Przyjechały maszyny, zerwały ten ładny asfalt, położyły nowy z taką rynienką na odprowadzanie deszczówki. Za pieniądze unijne oczywiście. Tak to zrobili, że nachylili ulicę w stronę domów i teraz co większa ulewa zalewa nam garaże wszystkim. Czyli za pieniądze unijne bez sensu pogorszyli jakość życia obywateli. No dobrze, ja nie mam czasu się tam procesować z urzędem, za własne pieniądze, duże zresztą. Sam podniosłem próg, jeszcze zainstalowałem pompę, żeby tą wodę wywalała z powrotem do kanalizacji. Pewnego dnia przyjeżdżają 3 osoby, strażnik miejski i 2 panie robią zdjęcia domu. I dowiaduje się, że będę miał sprawę z urzędem gminy za to, że wszedłem na ich teren i podniosłem sobie próg, broniąc się przed efektami ich nędznej pracy, czyli przed zalewaniem przez wodę deszczową. Oczywiście postraszyłem ich telewizją i się odczepili. A gdybym nie był medialnie nierozpoznawalny, to bym szarym obywatelem, to bym teraz miał proces o jakieś tam naruszenie, sprawę administracyjną i tak dalej. To jest chore po prostu. Tak? Bo w przyjaznym państwie urzędnik przyjdzie i powie, przepraszamy państwa, żeśmy wam tak zrobili, może wam współfinansować naprawę, bo sami to usuniemy. I tak dalej być nie może po prostu. Ja uważam, że nadszedł czas na zmiany, tu i teraz. Jeżeli tego teraz nie zrobimy, nie naprawimy tych obszarów, o których mówiłem, to my zmarnujemy ostatnią szansę na szybki wzrost gospodarczy, bo mamy jeszcze 10 lat. W 2020 roku demografia zrobi się negatywna. Wyż demograficzny 50-latków pójdzie na emerytury. Polityka CO2 przyłoży nam podatkami. Wiele gałęzi przemysłu w Polsce może zbankrutować i skończą się dopalacze w postaci funduszy unijnych, bo już trzeciej perspektywy finansowej nie będzie. I wtedy naprawdę będzie bardzo ciężko. Więc wykorzystajmy dobrze tą dekadę, którą mamy przed nami, która może być złotą polską dekadą, ale póki co rząd robi wszystko, co może, żeby wepchnąć Polskę w to, co Michał Boni nazywa dryfem rozwojowym, czyli w trendzie 3-procentowym wzrost, taki nijaki. To będzie wielka szkoda, jeżeli tak to się skończy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Profesor Stanisław Gomułka, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, witam Państwa. Ja jestem trochę nudnym akademikiem i jak dostałem to pytanie, po co PO władzę, no to właśnie zacząłem się zastanawiać nad odpowiedzią, która jak gdyby bierze pod uwagę punkt widzenia rządzących. To jest trochę niebezpieczne, prawda? Ale chodziło mi też o jakieś wyjaśnienie. Zakładam, że to są ludzie, którzy mają na uwadze interes kraju też, prawda, i działają w miarę racjonalnie. Ponieważ mam tylko parę minut, więc pytanie jest dosyć trudne i dotyczy nie tylko spraw ekonomicznych, więc przygotowałem sobie taką małą notatkę. Może nie będę czytał wszystkiego, co tu napisałem, no ale parę takich zdań chcę właśnie przeczytać Państwu. Więc zaczynam od tego, że Platforma przedstawia się jako partia liberalno-konserwatywna. Ta formuła liberalno-konserwatywna została jak gdyby przetłumaczona trochę przez przywódców tej partii. I dobrze jest zacząć od celów, jakie przywódcy stawiali w ostatniej kampanii parlamentarnej i w trakcie ostatnich kilku lat. Stworzyłem coś w rodzaju listy tych celów. Na tej liście mam 7 pozycji. Pierwsze to znaczna poprawa relacji z Unią Europejską i Rosją. Po drugie, odpolitycznienie prokuratury i lepsza kontrola nad służbami specjalnymi. Po trzecie, ograniczenie biurokracji. Po czwarte, szybkie wejście do strefy euro. Po piąte, przyspieszenie prywatyzacji i odpolitycznienie zarządzania w sektorze państwowym. Po szóste, wprowadzenie elementów komercyjnych w usługach nierynkowych, takich jak służba zdrowia, szkolnictwo oraz obrona narodowa. I wreszcie siódmy cel, zmniejszenie obciążeń podatkowych połączone z niskim deficytem finansów publicznych i obniżeniem relacji długu publicznego do PKB. Sam brałem udział w kampanii parlamentarnej, nawet tu i ówdzie czasem występowałem razem z innymi przedstawicielami PO, krytykując poprzedni rząd i argumentując na rzecz właśnie realizacji tych celów. Więc jak spojrzymy na te ostatnie trzy lata, to wydaje mi się, że najbardziej spektakularne różnice między PO i PiS-em, między tym rządem i poprzednim, dotyczyły polityki zagranicznej oraz tak zwanych resortów siłowych. Praktyka ostatnich lat pokazała, że władza była potrzebna Platformie, jak mi się wydaje, głównie po to, aby PiS nie mógł realizować swojej wizji w tych dwóch obszarach. Aby Platforma mogła właśnie w tych dwóch obszarach realizować swoje cele. No i wydaje mi się, że akurat w tych dwóch obszarach rzeczywiście z grubsza te cele były realizowane i różnica jest widoczna. I z racji właśnie tej dobrej realizacji w tych dwóch obszarach wydaje mi się, że Platforma cieszy się sporą popularnością w polskim społeczeństwie. Czy dużo nawet, czy wyjątkowo dużo. Natomiast mamy mniej lub bardziej zasadnicze odejście od realizacji pozostałych pięciu celów. Mamy też deklarację premiera, że celem Platformy jest poprawa sytuacji Polaków tu i teraz. Cytuję. Taka doktryna jest hasłem przywódcy populistycznego. Sankcjonuje między innymi silny wzrost długu publicznego, o którym tutaj kolega Rybiński mówił. Premier Tusk i kierownictwo Platformy w ostatnich dwóch latach mówi i działa w sposób, który czyni pytanie, po co PO władza, zasadne. Takie, na które nie mam w tej chwili dobrej odpowiedzi. Z wyjątkiem tych dwóch obszarów, o których mówiłem. Platformie władza teraz jest potrzebna głównie po to, aby ją mieć także później, czyli władza dla władzy, raczej niż władza w interesie długofalowym kraju. Zresztą premier w kilku ostatnich wystąpieniach bardzo zganił tych, którzy myślą o interesie długofalowym. Zapewne w dalszym ciągu chodzi o niedopuszczenie do władzy partii bardziej populistycznych niż Platforma, w szczególności PiS-u. Ale być może, na tym chciałbym się zakończyć, groźba otwartego kryzysu finansów publicznych, o których ekonomiści mówią, zmusi Platformę zaraz po wyborach do realizacji także celów 5-7.
Parlamentarnych, przyszłych wyborach.
Przyszłych wyborach parlamentarnych. Znaczy, jeżeli jest perspektywa kryzysu, to będzie ta nowa jakość, nowa sytuacja. W tej chwili, jak gdyby w obecnych latach, ta rozrzutność i w dziedzinie finansów publicznych tworzy ten materiał wybuchowy. I powoduje właśnie, że to ryzyko kryzysu finansowego narasta. Ale pojawienie się tego ryzyka może być czynnikiem dyscyplinującym i zmuszającym przyszły rząd do nowej polityki. Więc ja bym proponował właśnie być ostrożnym w ocenianiu, znaczy w odpowiadaniu na pytanie, po co PO władza zaraz po wyborach. Bo pojawia się nowy czynnik, który powstał zresztą między innymi za sprawą obecnej polityki. Właśnie pojawienie się po prostu możliwości dyscyplinowania rządzących poprzez rynek, to dyscyplinowanie zresztą zadziałało na przykład w przypadku Grecji, a kilka lat temu w przypadku Węgier. W przypadku Węgier wiemy, po 5 latach bardzo nieroztropnej, ekspansywnej polityki fiskalnej doszło do otwartego kryzysu, który zmusił rząd do bardzo dalekich cięć i oczywiście rząd utracił władzę, społeczeństwo Węgier za to mocno zapłaciło, kryzysem, zanim się pojawił kryzys ogólnoświatowy. A w przypadku Grecji wiemy też, co się stało. I jest teraz pytanie, prawda, jak bardzo to zagrożenie musi urosnąć w Polsce, czy ten następny rząd, jaki się pojawi po wyborach, zacznie działać na 5 minut przed 12, czy dopiero po 5 minut po 12. W każdym razie to jest nowy element, nowa sytuacja i w związku z tym to doświadczenie dotychczasowe sugeruje, i to właśnie jest jakby moje przesłanie, nie musi być dobrą podstawą do oceny, czego oczekiwać po wyborach parlamentarnych.
Dziękuję bardzo. Stefan Kawalec, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Bezpośrednio po wyborach w 2007 roku, kiedy Platforma wygrała i utworzyła rząd wspólnie z PSL-em, jeden z moich znajomych, którego można określić jako takiego przedstawiciela środowisk gospodarczych skupionych wokół Platformy, powiedział mi, że no byłoby największą głupotą, gdyby teraz Platforma próbowała realizować jakieś reformy. Dlatego, że wszystkie rządy, które realizowały reformy, to przegrywały potem następne wybory, a PiS jest mocny i PiS stanowi największe zagrożenie. Trochę byłem zaskoczony wtedy tą opinią. Ta opinia jest, znaczy ta ocena, na której ta opinia się opiera, jest w zasadzie słuszna, ale chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie rządy dotychczas przegrywały wybory, jakby niezależnie od tego, co robiły. Więc z tego można wysnuć bardzo, bardzo różne wnioski na podstawie czysto logicznej. Ale późniejsze wydarzenia jakby potwierdzają, że ta opinia to było jakby coś więcej niż czysta spekulacja, bo wydaje się, że to jest taki sposób myślenia, no w każdym razie obecny w kręgach Platformy. I wydaje mi się, że początkowo było przekonanie takie, że korzystając ze wzrostu gospodarczego można zmiany przeprowadzać łagodnie. Po prostu jeżeli gospodarka rośnie o parę procent rocznie, to można przeprowadzać zmiany strukturalne i ograniczać udział jakichś wydatków. W ten sposób, że te wydatki będą realnie rosły, one nawet mogą realnie troszkę rosnąć, ale będą rosły wolniej niż dochody budżetowe i PKB. No i ta strategia była realizowana do momentu, kiedy wybuchł kryzys światowy, który spowodował spowolnienie polskiej gospodarki, a co jest istotne, że w większym stopniu już spowodowało osłabienie PKB, to spowodowało osłabienie budżetu. Czyli sytuacja budżetu się w sposób bardzo niekorzystny zmieniła. No i od tego momentu takim decydującym czynnikiem był argument weta prezydenckiego. No, mówiło się, że nie możemy nic zrobić, nie występujemy żadnymi propozycjami, no bo jest ten prezydent, który nam wszystko zawetuje. No i w tej chwili mamy nową sytuację, bo ta alibi weta prezydenckiego znikło. No ale z drugiej strony prawdę mówiąc, jakby nikt nie oczekuje, że w roku przedwyborczym Platforma będzie podejmowała jakieś działania, które mogłyby ją narazić na ryzyko istotnego utraty poparcia. No będą wybory za rok. No jest pytanie, co będzie po tych wyborach. Profesor Gomułka mówi, że coś będzie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie co, ale coś będzie. No i pytanie jest, jaka jest szansa, że po tych wyborach potem będzie taki trzyletni okres bez wyborów. Od roku 2011 do 2014 chyba nie będzie żadnych wyborów. I co Platforma zrobi? Ja tak wprost na to nie odpowiem, bo nie mam zdolności wróżki. Na nas przedstawię Państwu takie dwie przypowieści i krótką analizę, która skłania mnie do wniosków nie za bardzo optymistycznych. Znaczy, jeżeli chodzi o pierwsza przypowieść, to jest sportowa. Ja się interesowałem kiedyś jako kibic sportem i pamiętam, że była w Polsce drużyna koszykarzy, która w latach 60. była w czołówce europejskiej. To znaczy jeszcze zanim ja się zacząłem tym interesować, to oni zdobyli wicemistrzostwo Europy w 62 roku. I potem w latach 60. były cztery drużyny. Był Związek Radziecki, który był poza zasięgiem rywali, a potem była Jugosławia, Włochy i Polska. I Polska mogła z Jugosławią i z Włochami mniej więcej grać na równi, zdobywała tam też medale jakieś kolejne na mistrzostwach Europy. I potem pamiętam, że w latach 70. były takie jakieś mistrzostwa Europy i był wywiad z trenerem, który powiedział, no, że my wysyłamy drużynę na te mistrzostwa Europy, ale to nie jest, naszym celem jest olimpiada. Czyli to nie jest ta mistrzostwa Europy, wynik na tych mistrzostwach Europy to nie jest kluczowy cel, bo my musimy się przygotować do olimpiady i z tego punktu widzenia to należy oceniać. Potem była olimpiada i była informacja, no, że my przysyłamy na tę olimpiadę drużynę młodą, przyszłościową, że to jest drużyna, która budujemy drużynę, ona nam szansę na następną olimpiadę. I tak to trwało przez parę imprez kolejnych, tak jak pamiętam, aż doszło do tego, że polska drużyna w ogóle wypadła z pierwszej tej ligi. Czyli jakby już Mistrzostwa Europy, gdzie grało najlepszych 12 drużyn, to już Polska nie grała, bo grała w klasie niższej. Czyli no to jest taka powiedzieć, że jeżeli no ktoś jeździ na zawody, żeby nie wygrywać, to już się od tego może stracić zdolność wygrywania. I podobnie z przeprowadzania, jeżeli się rządzi po to, żeby nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby rządzić, to można stracić zdolność do przeprowadzania zmian. A druga przypowieść to jest oparta na podstawie tego, co wyczytałem we wspomnieniach Alana Greenspana, byłego szefa amerykańskiego banku centralnego, który opisuje swoje pierwsze kontakty z Billem Clintonem. I to jest tak, że Greenspan był jakby z innej opcji politycznej niż Clinton, bo on miał raczej związki z partią republikańską, więc Clintona przed jego wyborem nie znał. Natomiast jak Clinton został wybrany, to jako prezydent elekt poprosił o spotkanie z Greenspanem i chciał z nim porozmawiać o gospodarce i podzielił się z nim swoimi planami, że chciałby obniżyć podatki dla ludzi pracujących, a Greenspan natomiast mu powiedział o problemie deficytu budżetowego, że deficyt jest bardzo poważny, przez co są stopy procentowe wysokie, to powoduje, że są niskie inwestycje, bezrobocie się będzie utrzymywać. Rezerwa Federalna robi co może i obniża stopy procentowe, ale oni mają wpływ tylko na stopy krótkoterminowe, a stopy długoterminowe są dalej wysokie i dopóki rząd nie podejmie działań w celu nie przedstawić wiarygodnego programu obniżenia deficytu i dopóki rynek nie uwierzy w ten program, to te stopy długoterminowe będą wysokie. I potem już po paru miesiącach, kiedy Clinton już był w Białym Domu, no bardzo szybko okazało się, że stan gospodarki jest taki, że tych dwóch celów się nie da zrealizować. Obniżenia podatków i obniżenia deficytu. I Clinton się zdecydował na obniżenie deficytu, co spowodowało olbrzymie trudności dla niego, również wewnątrz jego własnej partii, dlatego że obniżenie deficytu jest celem dość abstrakcyjnym dla polityków, w przeciwieństwie do obniżenia podatków, czy bądź jakichś innych wydatków, którymi mogą politycy się przed swoimi wyborcami pochwalić. I w związku z tym były tam straszne były boje w tym budżecie i straszna była frustracja w partii demokratycznej. I Greenspan jeszcze był proszony na spotkania, żeby wesprzeć Clintona, który był trochę przybity tą sytuacją. I potem było tak, że ten budżet przeszedł chyba w Izbie Reprezentantów jednym głosem, a w Senacie była równowaga głosów i budżet został uchwalony dzięki rozstrzygającemu głosowi przewodniczącego Senatu, którym jest wiceprezydent. Greenspan pisze przy tym, że o Clintonie często się mówi, że to jest taki człowiek, co ma poglądy bardzo płynne i generalnie przyłącza się do tych, co mają większość. Natomiast jego kontakty z Clintonem w sprawach gospodarczych właśnie pokazały, że akurat w tych sprawach, w których on się z nim kontaktował, tak nie było, że on miał i potrafił swojej wizji, swojego kierunku się trzymać. To jest, myślę, bardzo... I potem, co było potem? Potem ten deficyt budżetowy szybciej spadał niż nawet projektowano, bo sytuacja gospodarcza się rozwijała dobrze, w ogóle powstał problem nadwyżki budżetowej i Clinton w cuglach wygrał następną kampanię wyborczą i został prezydentem po raz drugi. To, myślę, jest taki przykład bardzo istotny w związku z tym, że właśnie Clinton nie uchodzi za doktrynera gospodarczego. W ogóle uchodzi za takiego człowieka właśnie, który jest przede wszystkim zwierzęciem politycznym. Jeżeli coś robi, to ocenia to z punktu widzenia politycznego. Natomiast on miał tutaj takie podstawowe, zdrowe spojrzenie, że wiedział, że można nawet pójść na działania trudne w sprawach gospodarczych na początku kadencji. No i to mu przyniosło kadencję drugą. I teraz taka krótka jeszcze analiza w uzupełnieniu tych przypowieści. Bo można powiedzieć, że rząd, prawda, na razie nie podejmuje kroków niepopularnych, no bo jest taka sytuacja, było to weto, w tej chwili jest okres przedwyborczy, więc tego się może nie byłoby rozsądne to robić. Natomiast no, będzie gotowy do tego, żeby podjąć takie działania po wyborach. Więc co do tego mam wątpliwości w związku z tym, że nie widzę żadnego ośrodka, powiedziałbym, koordynującego myśl gospodarczą w ramach tego rządu. Tak sobie to analizowałem i stwierdziłem, że w ramach administracji, w ramach rządu Donalda Tuska jest 6 niezależnie działających ośrodków myśli gospodarczej, które tę myśl kształtują i starają się ją realizować niezależnie. Jeden ośrodek to jest oczywiście Ministerstwo Finansów z ministrem Rostowskim. Drugi ośrodek to jest Ministerstwo Skarbu z ministrem Gradem i tam w niektórych sprawach dochodziło do sporów i do istotnej różnicy poglądów między tymi dwoma ośrodkami. Trzeci ośrodek to jest Ministerstwo Gospodarki z panem premierem Pawlakiem. I do tego ośrodka jakby doliczam od razu Ministerstwo Pracy, bo zakładam, że jest pewna spójność. I jest jeszcze kolejny ośrodek, mianowicie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W bardzo istotnej sprawie, jaką jest sprawa energetyki, politykę rządu niezależnie prowadzą dwa dwaj ministrowie w sposób konkurencyjny, minister gospodarki i minister spraw zagranicznych. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest jakby po pierwsza sprawa tej opinii krytycznej dotyczącej kontraktu gazowego i jego niezgodności z prawem europejskim, a poza tym promowanie gazu łupkowego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konferencję na ten temat, podczas kiedy dla Ministerstwa Gospodarki tam w opinii wielu ekspertów gaz łupkowy jest zagrożeniem, no bo gdyby się okazało, że rzeczywiście coś z tego gazu łupkowego będzie, to nie będzie wiadomo, co z tym gazem zrobić, dlatego że kontrakt gazowy gwarantuje nam gazu aż nafto. Dodatkowo można powiedzieć kancelaria premiera i premier, jaką pełni w tym rolę. Więc w kancelarii premiera są dwa ośrodki koncepcyjne. To jest jeden, to jest minister Michał Boni, który ma też swój zespół doradców strategicznych. I drugi to jest zespół doradców gospodarczych Jana Krzysztofa Bieleckiego, byłego premiera, który też działa niezależnie. Natomiast premier unosi się ponad tym wszystkim, pozwala tym ośrodkom działać i robi wrażenie, że wystąpienia premiera są przede wszystkim podyktowane ocenami specjalistów od PR-u. Znaczy, takie jest moje przypuszczenie, że jak premier w swoim czasie dwa lata temu powiedział ku zaskoczeniu wszystkich, że Polska przyjmie euro, określając te terminy, to wynikało wtedy, że badania sondażowe pokazywały, że Polacy są pozytywnie nastawieni do euro, natomiast prawda, PiS wypowiadał się na ten temat krytycznie i w związku z tym premier coś takiego powiedział, mimo że wtedy były różne problemy jeszcze łącznie z kwestią zmiany konstytucji, o której było wiadomo, że bez zgody prezydenta tej zmiany konstytucji nie będzie. I przedtem minister finansów był bardzo wstrzemięźliwy co do formułowania jakichś dat na ten temat. No potem jak premier powiedział, że wstąpimy, no to się wszyscy dostosowali. Potem nastąpiły kolejne wydarzenia, już o tej wypowiedzi zapomniano, bo sprawa stała się chwilowo mniej aktualna. No i właśnie w związku z tym, że nie ma takiego ośrodka koncepcyjnego i jakby nie widać, żeby były starania, żeby coś takiego utworzyć, to wydaje mi się, że jest duże ryzyko, że rząd nie będzie zdolny po wyborach parlamentarnych do tego, żeby wprowadzić skoordynowane zmiany w gospodarce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani Maria Wiśniewska, bardzo proszę teraz.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i muszę powiedzieć, że trudne pytanie pan nam postawił. Po co jest w Platformie władza? Ja powiem państwu, jak ja na to patrzę, może oczyma trochę nudnego praktyka. Platforma Obywatelska deklaruje się jako partia liberalno-konserwatywna i ta idea ma wzięcie wśród Polaków. Dlatego Platforma doszła do władzy. Ja muszę się przyznać, że ona również dla mnie była i jest atrakcyjna, także nawet przez moment dałam się wciągnąć w Platformie do polityki, ale kiedy zorientowałam się, że to wszystko lipa, to wróciłam do konkretnej pracy. No i teraz na tak postawione pytanie starałam się odpowiedzieć jak najbardziej dosłownie. Więc zaczęłam, przypomniałam sobie, jakie cele postawiła Platforma przed swoimi pierwszymi wyborami. No ale ponieważ doszłam do wniosku, że kampania wyborcza rządzi się jednak swoimi prawami, a nie chciałam dzisiaj tutaj w tej dyskusji być zbyt okrutna, wobec tego zostawiłam te wszystkie programy i to wszystko, co Platforma obiecywała w kampanii i wróciłam do exposé premiera, a więc już po wygranych wyborach, kiedy premier, stojąc na czele liberalno-konserwatywnej partii, zadeklarował pewne działania, które miały przynieść, najbardziej eufemistycznie mówiąc, korzyści Polakom. No ponieważ jestem ekonomistą, to już nie będę rozbierać na drobne tego exposé, ale wypisałam sobie kilka rzeczy, które wtedy premier powiedział jako najważniejsze w gospodarce. I wtedy powiedział: tanie państwo, powiedział: finanse publiczne w ryzach, powiedział: odpolitycznienie gospodarki i prywatyzacja i powiedział: ustabilizowanie sektora ochrony zdrowia. To były w moim przekonaniu takie najważniejsze deklaracje, jakie w exposé złożył premier. No i Platforma przystąpiła do swojej pierwszej kadencji i nic się nie działo. Już nie będę teraz tego udowadniać, bo moi przedmówcy tutaj pokazali i miała excuse, bo pan prezydent wetuje. No i to prawda, wetował. Ale mamy już nowego pana prezydenta i teraz na gruncie tej ideologii liberalnej, co proponuje w ostatnich miesiącach Platforma Obywatelska? W zakresie taniego państwa deklaruje nowe podwyższenie już istniejących podatków i nowe podatki. Nowe podatki. Bo być może państwo nie zauważyliście, ale od 2 tygodni wisi na przykład przedstawiona przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych nowa ustawa refundacyjna, która nakłada nowy podatek, tak zwany refundacyjny, na wszystkich, którzy zechcą którzy proponują produkty swoje, które ministerstwo zechce refundować. Nowy podatek. Ja na razie abstrahuję od całej tej ideologii rynku ochrony zdrowia. Tanie państwo, wyższe podatki, nowe podatki, setki nowych urzędników.
Tysiące.
Wczoraj słyszałam o setkach nowych urzędników w Ministerstwie Finansów. Pewnie w pozostałych dzieje się tak samo, ale przyznaję, że nie mam czasu na bieżąco śledzić, ile ich tam przerasta.
100 tysięcy w 5 lat.
No właśnie, dziękuję. To jest tanie państwo, które zadeklarował pan premier. Finanse publiczne, pan premier powiedział, że finanse publiczne będą trzymane w ryzach. No i tu mamy sprawę deficytu i długu. Już nie będę się znęcać, bo tutaj moi przedmówcy wszystko powiedzieli. Budżet, który jest w tej chwili na tapecie, jest po prostu przerażający. Jest naprawdę wielką mistyfikacją w stosunku do prawdziwej sytuacji ekonomicznej, ponieważ on nie tylko zwiększa ten deficyt publiczny, ale również nie tworzy pola do jakichś manewrów w przyszłości, ponieważ nie zrobiono nic i nie zauważyłam, może się mylę, jakiegokolwiek posunięcia w tym budżecie, które by zmniejszało udział wydatków sztywnych. Czyli w przyszłości też rząd nie tworzy sobie żadnego pola manewru, żeby móc tym budżetem jakoś rozsądnie gospodarować w miarę zmieniającej się sytuacji na rynku. Nie, oczywiście też nie prezentuje żadnego długofalowo, żadnych konkretów nie przedstawia i myślę, że też to robi z premedytacją, ponieważ nic optymistycznego w tych warunkach nie można przedstawić. I myślę tutaj o postulowanym przez ekonomistów już od wielu lat, również poglądzie podzielanym przez samą platformę przed wyborami, a mianowicie jakieś przynajmniej namiastki planu wieloletniego budżetowego. Dzisiaj z wieloletniego planu została tylko deklaracja pana ministra finansów, że w przyszłości deficyt będzie się zmniejszał, ale w jaki sposób to nie wiemy. No i dług publiczny, no to już wiemy, ten zegar tam bije, możemy codziennie patrzeć, ile przybywa tego długu publicznego. Jest to z takiego praktycznego punktu widzenia po prostu fundamentalny brak przezorności. Przecież tak naprawdę ten kryzys który przeżywaliśmy, wziął się z braku przezorności w zaciąganiu długów przez wszystkich, od rządów, począwszy przez banki, firmy, a na ludziach skończywszy. I dzisiaj wszyscy o tym wiemy. Euro to już też, to euro nie ma, wspólnej waluty już nie ma, już problem nie istnieje. Chociaż nie ma już weta prezydenta. Odpolitycznienie gospodarki i prywatyzacja. No, odpolityczniamy gospodarkę, forsując, jak się tylko da, tworzenie dużych państwowych gigantów, które mają zagwarantować nasze bezpieczeństwo. Całe szczęście, że w poprzednich latach udało się trochę rynek zliberalizować i rynek... I ten rynek sam się obronił, przynajmniej w przypadku próby zbudowania jakiegoś państwowego giganta w sektorze bankowym. A prywatyzacja, tam gdzie łatwo, to owszem zrobiona. I to trzeba oddać Platformie, ponieważ przyparta do muru presją budżetową prywatyzowała, sprzedawała resztki, natomiast w tych kluczowych sprawach, gdzie trzeba prywatyzować, to sprzedaje państwowe państwowemu i znowu wracamy do tworzenia tych państwowych czeboli. Więc to jest odpolitycznienie i prywatyzacja i ostatnia deklaracja to była ta stabilizacja ochrony zdrowia i też nic się w tej dziedzinie nie działo, a pomysł teraz, pierwsza inicjatywa w tej jesiennej kampanii legislacyjnej to jest wspomniana już przeze mnie ustawa refundacyjna, która nie tylko wprowadza ten już wspomniany przeze mnie nowy podatek, ale przede wszystkim cofa nas do czasów słusznie minionych, kiedy w centralnie planowanej gospodarce ceny ustawiał rząd, no to teraz ceny chociażby leków, to ważna dziedzina naszego życia, też będzie ustalał minister. No i mamy teraz czarno na białym, po co Platformie była władza. Z tym, że teraz odejście od tych celów, które wyartykułował premier w exposé, przy nowym prezydencie, to jakby wytłumaczeniem jest kryzys. Kryzys, który się zdarzył i teraz przez kryzys nie możemy ani obcinać wydatków, nie możemy ani stabilizować finansów publicznych, ani nie możemy odpolityczniać gospodarki, tylko wręcz przeciwnie, musimy zwiększać państwową część, ponieważ to nas uchroni przed jakimś następnym kryzysem. I ja na to patrzę i dostrzegam tylko jedną wielką hipokryzję. I to jest denerwujące dla obywatela, że nie możemy polegać na słowach nawet premiera. I w tym wszystkim jeszcze na dodatek Platforma jest dość pewna siebie, żeby nie powiedzieć arogancka, ponieważ ma argument, że jeżeli nie będziecie na nas głosować, obywatele, to przyjdzie PiS i dopiero będziecie mieli. I coś w tym jest, bo ja przynajmniej też nie chciałabym żyć w kraju rządzonym przez PiS w takim, nie wiem, obłąkańczym polityce historycznej, zupełnie nie patrząc do przodu, co się może z nami stać. Ale jedyne pocieszające dla mnie w tym wszystkim jest to, że myślę, odczuwam na co dzień, pracując z dużymi grupami ludzi, kontaktując się, że ludzie i społeczeństwo są coraz bardziej świadomi i wydaje mi się, że trudno już będzie zwodzić dalej, że okej, będzie miło, łatwo i przyjemnie, ale za parę lat to się wszystko rozwali. Mam jednak taką nadzieję. Może w tym jest ciągle duża doza naiwności, ale w tej nadziei podtrzymuje mnie chociażby ostatnie wydarzenie na Łotwie, gdzie wygrywa rząd, który tnie wydatki, bo Łotysze wiedzą, czym to grozi na przyszłość. No i mam nadzieję, że my też w końcu się obudzimy, bo czas chyba przywrócić naturę rzeczy, że władza jest dla nas, a nie my dla władzy.
Dziękuję bardzo. Teraz głos należy do Państwa. Bardzo proszę i proszę o przedstawianie się i zwięzłe formułowanie pytań bądź myśli. Bardzo proszę.
Ja się może przedstawię. Jestem Adam Furarz z ruchu Liberałowie. I tak sobie patrzę na tą polską scenę polityczną. Jesteśmy takim małym, maciupcim jakby think tankiem, ni to trochę ruchem. I tak nie ma za bardzo innych jakby grup zajmujących się na rynku politycznym gospodarką w takim bardziej liberalnym kontekście wolnorynkowym. I powiem też dlaczego. To jest bardzo, rynek polityczny jest bardzo niewdzięczny. Trzeba po prostu to dotować. To nie jest tak jak w Niemczech, gdzie państwo mają rozmaite fundacje polityczne i te mniejsze ruchy, jeżeli wygrają tylko jakieś tam chyba 5000 głosów w wyborach do Landtagu, czyli tym poziomie regionalnym, już mają prawo do dotacji. To pozwala coś tam finansować. I pozwala to głównie finansować, no jak chcę stworzyć na przykład politykę ekonomiczną i potrzebuję grupy ekonomistów, którzy to napiszą, no to nie oczekuję, że będą pracowali za darmo. Przynajmniej za bardzo nie chcieli dotychczas. I no tutaj to są takie kwestie finansowe po prostu. Nie mamy fundacji, to się wszystko nie organizuje. To jest jakieś, jak państwo patrzą, te całe środowiska liberalne w Polsce, takie liberalne gospodarczo, to są dziesiątki kanap tak naprawdę. To wszystko jest tak rozdrobnione i się będą kłócili o liberalny patriotyzm na przykład i wydrobywali sobie oczy. Tak to w szczegółach wygląda. To są bardzo mili ludzie i ale tam tak naprawdę nie ma ekonomistów lub są to jakieś ilości bardzo małe i szczególnie to wykształcenie w Polsce dla mnie jest tutaj przykładem tego, co się stało z tym rządem. To jest, no, ja się miałem szczęście urodzić się przy granicy, 50 km od granicy niemieckiej i pójść do wyższej uczelni w Niemczech zaraz za mostem granicznym i do dziś nie znalazłem w Polsce lepiej wyposażonej biblioteki ekonomicznej. To było zwykłe 60-tysięczne miasto. Takich książek ekonomicznych w polskich bibliotekach państwo nigdzie nie znajdą. Jeżeli chcą państwo jakąś branżę, energetykę czy coś reformować, gdzie pójść? Gdzie znaleźć informacje w Polsce? Gdzie nawet skorzystanie z tych baz danych w internecie, to trzeba mieć trochę grube konto albo pracować w dobrej instytucji, która daje dostęp do tych danych. No, w ogóle finansowanie tego sektora nauki w Polsce. Jakbyśmy mieli taki program kształcenia doktorantów jak nauk ekonomicznych, jak...
Przepraszam bardzo, trochę odbiegamy od tematu. Może pan
Generalnie o co tutaj chodzi? No, trzeba mieć jakieś kadry, żeby ten kraj mógł się zmieniać. I to jeden poziom wykształcenia, szczególnie ekonomicznego, jak państwo spojrzą na te... Jeżeli my chcemy reformować branżę gospodarki, a nie ma w ogóle programów nauczania specjalistów zajmujących się reformą tych branż gospodarki, to nie są możliwe reformy. Przykro mi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Mirosław Panek. Ja chciałbym spuentować tutaj może anegdotę opowiedzianą przez pana Kawalca. Czym się różni Donald Tusk od Billa Clintona? No tym, że Bill Clinton stał wobec dylematu, czy obniżać podatki, czy obniżać deficyt, a Donald Tusk stoi wobec bardzo podobnego dylematu, czy podwyższać podatki, czy podwyższać deficyt. Mówiąc już bardziej poważnie, bardzo mnie cieszy to, co państwo mówicie, ponieważ to przywraca taką elementarną wiarę w wagę racjonalnych argumentów. Państwa krytyka obecnej polityki rządu wywodzi się po prostu z arytmetyki. To jest podstawa tej krytyki i również przeczycie państwo temu, co można od kilku lat zaobserwować na polskiej scenie politycznej, że nieważne jest kto co mówi, przepraszam, nieważne jest co kto mówi, natomiast o wiele ważniejsze jest kto mówi. I po zaklasyfikowaniu mówiącego do którejś z grup, no jego poglądy są krytykowane albo chwalone, niezależnie od tego, na czym te poglądy polegają. Także państwo tutaj stanowicie bardzo ciekawy przypadek, bo krytykujecie rząd, a jednocześnie, nie wiem jak pan Rybiński, ale pozostałe trzy osoby miały z rządzącą partią różnego rodzaju związki. Więc to będzie bardzo ciekawy przykład, będzie bardzo ciekawa...
Aha.
lata. Więc to będzie bardzo ciekawa historia, w jaki sposób rząd ustosunkuje się do tego rodzaju krytyki ze strony ekonomistów, ponieważ no, nie da się państwa zaklasyfikować jako no, pisowców, bo to jest taki argument często wysuwany. Także z dużym zainteresowaniem tak. Będziemy czekali na ten dalszy.
My niestety znamy częściowo odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że myśmy zapraszali nie tylko ekonomistów, krytyków, prawda, tego rządu, również zapraszaliśmy ministrów Jacka Rostowskiego, Michała Boniego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, w różnych momentach i w różnych formach odmówili, prawda, przyjścia. No, na pewno byli bardzo zajęci, ale być może inne względy odgrały rolę. Po drugie, to już dzisiaj jest rzeczą oczywistą, stąd mi się wydaje waga i interesująca strona dzisiejszego spotkania, że dzisiaj ekonomiści są, nie wiem jak to nazwać, drugą opozycją albo trzecią opozycją. To znaczy są coraz bardziej słyszalni, moim zdaniem to jest czynnik pozytywny również. To znaczy, że również poziom irytacji i pewnej agresji w języku, którym się posługuje również premier, który potrafi być równocześnie bardzo kurtuazyjny, jest wskaźnikiem tego, że to są bolesne krytyki. I moim zdaniem to jest bardzo ważne. Proszę bardzo.
Kilka spraw ze sobą nie związanych ściśle, ale jakoś tam tworzących jeden obraz. Pierwsza rzecz, projekcje naszego długu publicznego. Kilka tygodni temu minister Rostowski był, bo ja jestem z Gazety Wyborczej. Kilka tygodni temu w gazecie był minister Rostowski. My czasami mamy takie właśnie spotkanie z tak zwanym ciekawym człowiekiem w gazecie i pokazywał rozmaite wyliczenia, rozmaite prognozy. Między innymi było jedno wyliczenie było bardzo interesujące i mam wrażenie, że ten minister Rostowski przykłada do niego dużą wagę. Mianowicie wpływ wydatków emerytalnych na finanse publiczne w krajach europejskich do roku 2020. We wszystkich krajach Unii Europejskiej udział tych wydatków rośnie i wpływ na deficyt i na dług rośnie, z wyjątkiem jednego kraju, a mianowicie Polski. Polska jest tutaj wyjątkiem, no z prostego powodu. Z jednej strony mamy oczywiście tendencje demograficzne, które będą negatywnie rzutowały na nasze wydatki emerytalne. Z drugiej strony wchodzi nowy system emerytalny, który spowoduje, że wydatki na emerytury mają radykalnie spaść. To będzie między innymi oznaczało, znaczy drugą stroną tego medalu jest to, że średnia emerytura radykalnie spadnie. I sądzę, że to jest takie założenie tego rządu, że po prostu średnia emerytura spadnie, więc niezależnie od tego, że będziemy mieli więcej emerytur, wydatki na emerytury spadną. Ja z ministrem na boku trochę porozmawiałem i powiedziałem, że jest to założenie bardzo ryzykowne, ponieważ jeżeli dzisiaj nieustannie indeksujemy emerytury i premier nieustannie deklaruje, że emeryci to jest szalenie ważna grupa wyborców i mowy nie ma o nawet minimalnych oszczędnościach na emerytach, to jak można będzie wytłumaczyć sytuację za 10 lat, kiedy będzie stary portfel i nowy portfel. W moim życiu pamiętam, moi rodzice mieli stary portfel przez jakiś czas, co oznaczało, że mieli bardzo niską emeryturę. No a teraz sytuacja się odwróci. To stary portfel będzie miał wysoką, a nowy nie. Więc prawdopodobnie z punktu widzenia społecznego i politycznego to będzie sytuacja nie do utrzymania. Jeżeli ona będzie nie do utrzymania, to znaczy, że trzeba będzie złamać zasady, podnieść emerytury. Ale to będzie oznaczało także dramatyczną sytuację dla finansów publicznych. Minister Rostowski zgodził się z tą moją argumentacją, znaczy powiedział, że to rzeczywiście jest teza, którą oni muszą dać pod uwagę. Nie jest ona w 100% prawdziwa, ale trzeba to brać pod uwagę. I to jest jedna myśl. Druga myśl zupełnie innej beczki. Donald Tusk okazał się w ogóle genialnym surferem. Najwspanialszym pod tym względem politykiem w Polsce, być może jednym z najlepszych w ogóle w Europie, co jest plusem dla niego i minusem dla Polski. Znaczy, on jest w stanie wybrnąć z bardzo wielu trudnych sytuacji. Normalną rzeczą jest to, że kryzys, także taki kryzys, jak na przykład w zeszłym roku mieliśmy aferę hazardową albo aferę gazową czy aferę ze sprzedażą Katarczykom naszych stoczni. Więc w normalnych warunkach coś takiego powoduje burzę, odejście kogoś ważnego, przyjście na to miejsce, wyczyszczenie sytuacji. Otóż Tusk wspaniale takie sytuacje potrafi rozgrywać. To, co on zrobił przed kilkoma dniami, kiedy z trybuny sejmowej oskarżał 22-letniego czy 23-letniego człowieka, że to jest ten wróg publiczny. Była taka ciekawa przebitka w telewizji pokazana, gdzie był minister Piecha z PiS-u mówi, że my będziemy bronili praworządności. Więc sytuacja się odwróciła. To Platforma jest dzisiaj robi to, co kiedyś Ziobro, a PiS mówi, to jest nie do przyjęcia, my będziemy tego bronili. I trzecia moja myśl jest taka, że prawdopodobnie kluczem do jakiegoś wyjścia z impasu no jest odbetonowanie sceny politycznej, ale żeby ta scena polityczna mogła zostać odbetonowana, muszą się zmienić jakoś mechanizmy polityczne. Nie wiem, być może chodzi o finansowanie partii, być może chodzi o zmianę ordynacji wyborczej. Coś trzeba byłoby zmienić, dlatego że w tej chwili ta scena jest rzeczywiście tak zaklajstrowana. Platforma mając możliwość, właśnie dlatego, że Kaczyński opowiada coraz bardziej absurdalne rzeczy, więc powstaje duże pole do robienia czegokolwiek. To pole nie było wykorzystywane. To, co mówił profesor Rybiński, w sferze regulacji można było działać, bo prawdopodobnie prezydent by nie zawetował. Można byłoby działać w sferze demonopolizacji. Tylko tyle, że wszystko to są działania wymagające wysiłku, wiedzy, zastanowienia, a znacznie prościej jest zrobić kilka prostych gestów. To, co robi właśnie genialnie nasz przyjaciel Donald Tusk. I dopóki będzie tego typu polityka, to mowy nie ma o zmianie, o bardziej ambitnych celach. No chyba, że sprawdzi się to, co mówił profesor Gomułka, że jednak dojdzie do kryzysu, który wymusi u nas jakieś zmiany.
Dziękuję bardzo.
Jerzy Surodykowski nie prezentuje już nikogo, tylko siebie. Wszyscy Państwo macie rację, paneliści. I przypomina mi się taki obrazek sprzed paru dziesięcioleci. Wszyscy jesteście dysydentami z Platformy Obywatelskiej. Dysydenci z PZPR-u też mówili różne rzeczy bardzo słuszne. A partia dalej wygrywała wybory i robiła swoje. I też tak będzie. Przyjdą wybory, dostaniemy kartkę, będzie Platforma, będzie PiS z tym całym bagażem pisowskim, okropnym, którego nie chcemy. Operetkowa partia Palikota i coraz bardziej operetkowe SLD. I z płaczem zagłosujemy na Platformę. Dlatego na swój własny użytek nazywam ją Polską Zjednoczoną Platformą Rządzącą. Skrót znany, dziękuję.
Franciszek Awdzi. Bardzo ciekawe wypowiedzi wszystkich prelegentów. Ja od 4 lat mieszkam w Polsce i widzę, że Polska coraz mocniej schodzi na tory Białorusi. Jedyne tylko, że Białoruś jednak wyrwała się z ramion rosyjskich, a Polska dąży pragnie tych wpaść w ramiona Rosji. I to bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące.
No, myślę, że pana niepokój nie jest uzasadniony. Bardzo proszę.
Jerzy Modlinger, rzeczywiście sami ekonomiści dzisiaj mówią, w związku z tym zapominają o tym, że rząd to jest polityka głównie. Może zacznę od Clintona, którego Stefan Kawalec, którym się posłużył i pan też ruszył. Bill Clinton wygrał następne wybory wbrew temu, co robił, a nie dlatego, że obniżył deficyt. On do pierwszej kadencji wystartował pod hasłem po pierwsze gospodarka głupcze, po czym zrealizował to wszystko, co miał zrealizować i zaczęło mu w połowie kadencji spadać i w związku z tym wykonał coś, co się nazywa w politologii triangulacją, znaczy przejął wszystkie hasła republikanów i dlatego wygrał pod zupełnie innymi hasłami drugą kadencję, niezależnie od tego, czy obniżył, czy nie obniżył to, co miał obniżyć. Rząd ma do czynienia ze społeczeństwem. Społeczeństwem polskim, które reaguje tak, że jak w notowaniach SLD miało już prawie 50% tuż przed wyborami i Marek Belka w końcu złamał się, bo to były takie 3 tygodnie dociskania rządu, czy podwyższą podatki, czy nie podwyższą, bo trzeba podwyższyć. I Miller z zimnym, z kamienną twarzą mówił, absolutnie nie być żadnego podwyższania podatków. W końcu Belka jako no, ekonomista, a nie polityk, złamał się, powiedział, że także podwyższy podatek i wtedy SLD spadło natychmiast. Jak śpiewał Jacek Kaczmarski, to wychowanie dzieci biorąc rzeczą mas, nie żadna polityka. Konsultanci polityczni są, znaczy nie tyle przerażeni, zaskoczeni i w sumie zadowoleni z tego, że prowadzenie kampanii w Polsce jest tak łatwe, tak podręcznikowe. Ludzie są tak marnie wykształceni w dziedzinie ekonomicznej. Hasło, ja się nie interesuję polityką, mnie polityka nie interesuje, owocuje tym, że do wyborów i człowiek idzie jakby emocjonalnie, no co tam, kto tam częściej w telewizji występuje, czyja twarz jest bardziej znana, kto ładniej mówi, oto na przykład Donald Tusk właśnie surfuje sobie znakomicie i tym sobie nabija punkty, żeby wygrać wybory. Łotysze wybrali nowy rząd, który obiecuje pod krew i łzy, wtedy, kiedy 15 lat dotychczasowych rządów było festiwalem demagogii, populizmu, aż wreszcie kryzys zabrał im połowę emerytur, był po prostu cięcia po emeryturach i wtedy poszli po rozum do głowy. Nam jeszcze do takiej sytuacji daleko, w związku z tym sytuacja Łotwy jeszcze nam nie grozi. No i teraz w związku z tym moje pytanie do państwa, bo państwo wszyscy rzeczywiście o tej ekonomii, że należy zrobić to i tamto, a ja jak jeden z europejskich polityków zapytam, no dobra, ale jak wygrać następne wybory, gdybyście panowie państwo chcieli potem w ostatnim słowie po jednym zdaniu i potem odpowiedzieć, jak zrobić to wszystko, co państwo proponują i wygrać wybory, bo jak tutaj siedzimy, nie wiem, może ktoś nie, ale jak tutaj siedzimy, to chyba większość z nas chciałaby jednak, żeby z dwojga złego wygrała Platforma te następne wybory, a nie PiS. Jak to zrobić? Dziękuję.
Nie widzę nikogo, więc sam zapiszę się do głosu. Więc to jest oczywiście ważne pytanie, w jakimś sensie politycznie kluczowe, prawda? Bo nie możemy abstrahować od racjonalności ekonomicznej, że następuje zderzenie racjonalności ekonomicznej i politycznej, to mamy z tym prawie zawsze do czynienia, można powiedzieć, poza okresem, kiedy jest wiele lat perspektywa bez wyborów i można stosunkowo wprowadzać drastyczne środki z nadzieją, że przed wyborami będą już tego efekty. Mnie się wydaje, że po wyborach prezydenckich Donald Tusk i Platforma stanęła przed wyborem. To nie było oczywiste, jakiego wyboru dokonają. To znaczy, po pierwsze, oni zapowiadali dość długo, intelektualnie byli już przygotowani. Wtedy, kiedy na początku rządów w sposób oczywisty widać było, że oni kompletnie są do rządzenia nieprzygotowani. Oni byli przygotowani, zapowiadali, wyglądało na to, że to jest na poważne, że tym razem, jeżeli nie będzie już prezydenta wrogiego, to zabiorą się wreszcie do reform i był jakiś zarys, wydawało się, prawda? Jego reakcja była taka, że w sytuacji tej radykalizacji PiS-u i zwycięstwa nad PiS-em, że nie ma Po pierwsze, nie ma konieczności podejmowania reform. Poza tym bezpiecznie jest nie podejmować reform w obliczu tego głównego zagrożenia. Innymi słowy, wygrajmy wybory. Można było dokonać wręcz przeciwnie, na podstawie tych samych przesłanek, można było dokonać wręcz przeciwnego wyboru. To znaczy, że samoizolacja, kompromitacja, marginalizacja PiS-u mogła doskonale służyć do tego, żeby na przykład posłużyć się hasłem my myślimy o żywych. Przepraszam za aluzję. Innymi słowy, i pójść drogą łotewską, bo to jest nieprawda z tym, co powiedziałeś, że to 15 lat nieodpowiedzialności. Nie. To była prawa wszystkie kraje łotewskie. One prowadziły znakomitą politykę, tylko w sytuacji kryzysów tam nastąpiło masowe wycofanie kapitałów zachodnich, od których oni byli bardzo uzależnieni, prawda? I czego nie mogli przewidywać. Ich polityka była znakomita, tylko mniejsza. To jest skomplikowana sprawa. Wszystko jedno. Można było z powodzeniem powiedzieć, że na język skoncentrowany, w odpowiedzi na język skoncentrowany na Smoleńsku, prawda, i Krzyżu, można powiedzieć, że my proponujemy dla Polski program. To nie zostało zrobione, wręcz przeciwnie, zostało odrzucone zupełnie, prawda? Więc to jest... I teraz chciałbym zakończyć pytaniem do Państwa, pytaniem, które nawiązuje do tego, co zostało powiedziane na wstępie przez Krzysztofa Rybińskiego. Co można było zrobić i co by nie kosztowało politycznie i co Witold Gadomski podjął, wzbogacając to, że nie tylko regulatywne zmiany można było dokonać istotne, ale również jeżeli chodzi o demonopolizację. To znaczy jedno z pytań do tego, do Państwa końcowego wystąpienia, to znaczy realistycznie, co ten rząd myśląc i czując się zagrożony ewentualnie przyszłymi wyborami, co mógłby zrobić i co by społecznie nie kosztowało, byłoby opatrzone stosunkowo małym ryzykiem, bo wiadomo, że rząd niczego innego nie zrobi. Czyli innymi słowy, prośba do Państwa, żebyście Państwo wystąpili w roli doradców tego rządu, przyjmując cele i ograniczenia, które ten rząd sobie stawia. Proszę bardzo, jeszcze dwóch panów po raz drugi do głosu. Tylko z prośbą o zwięzłość.
Ja chciałbym prosić panelistów o wypowiedź w sprawie najbardziej prawdopodobnego w ich przekonaniu scenariusza na przyszłość. Ja bym tutaj zarysował trzy takie robocze scenariusze. Pierwszy taki, że po kolejnych wygranych wyborach Platforma zaczyna wprowadzać reformy. Drugi scenariusz taki, że w Polsce następuje kryzys o wiele silniejszy niż w innych krajach, albo inne kraje już wychodzą z kryzysu, a Polska w niego wpada, w związku z czym powtarzamy taki scenariusz grecki lub węgierski i rząd upada, bo przekombinował. I trzeci scenariusz, że udaje się uniknąć w gospodarce światowej, również w polskiej, kolejnego zaostrzenia kryzysu i cały świat, Europa zaczyna rosnąć, z tym, że Europa rośnie po różnego rodzaju reformach w tempie 3-4%, a Polska bez odcięcia tego balastu rośnie w tempie 0,5%. I czy może Państwo widzicie jeszcze jakiś ewentualnie czwarty scenariusz? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mikrofon tu proszę.
Ja bym widział takie dziedziny jak reforma rynków infrastrukturalnych, tych wszystkich monopoli sieciowych. Brytyjczycy zrobili jakiś czas temu w ramach tego wyprzedawania skarbów rodzinnych, zwijania granic państwa, jeżeli można prosić nie rozmawiać, bo trochę mi przeszkadza z koncentracji. Można zrobić reformy infrastrukturalne, otworzyć na przykład rynek gazu na konkurencję, tak żebyśmy każdy mógł sobie wybrać dowolnego dostawcę gazu w ramach tej jednej sieci, po której podróżuje gaz różnych dostawców. Tak to otwarto te rynki. Tak samo rynek prądu, że my możemy sobie wybrać dowolnego dostawcę, mniej więcej dowolnego. No tak samo rynek kolejowy, tak samo rynek poczty. Wciąż mamy bardzo silne monopole w telekomunikacji, ponieważ jak państwo by wniknęli, jak to działa, jeżeli my chcemy zmienić operatora telefonicznego, przełączyć się na innego, to telekomunikacja polska musi jemu udostępnić na przykład tą infrastrukturę liniową, czyli te skrzynki. Jak on złoży zapytanie o te skrzynki telefoniczne, to oni już wiedzą, że tracą klienta, już wtedy tam zaczynają wokół niego chodzić. Także co mniejsze, te rynki sieciowe w Polsce są moim zdaniem bardzo zaniedbane. Druga dziedzina to oczywiście nauka, gdzie no na owoce tej poprawy należy czekać jakiś czas, kilka lat i ja słyszałem taką deklarację, że nauką się nie zajmiemy, bo to się nie przełoży na nas w wynik wyborczy. Taką deklarację słyszałem gdzieś w telewizji od kogoś z Platformy. Dziękuję.
Czy ktoś chce jeszcze z Państwa głos? Bardzo proszę.
Jestem socjologiem z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i właściwie kiedy słucham ekonomistów, to prawdę mówiąc oprócz strachu nic właściwie dla mnie nie ma to większego znaczenia. A ekonomistów staram się słuchać, dlatego że wydaje mi się, że to jest jakaś podstawa do rozwoju społecznego, do zmniejszenia różnic społecznych. Pana profesora Rybińskiego słucham już drugi raz. Pierwszy raz to był zjazd socjologów w Krakowie, gdzie pan polemizował z panem Bonim. To były dwie wizje zupełnie odrębne, takie jakby jeden mówi białe, drugi mówi czarne i tak i każdy pozostaje przy swoim na dobrą sprawę stanowisku. Dla socjologa w ogóle ekonomia to nie jest cel naszych rozważań, to jest warunek konieczny do tego, żeby się społeczeństwo zmieniało, żeby były mniejsze zróżnicowania społeczne, żeby było mniej ludzi wykluczonych. Jeżeli Państwo mówią, że tutaj jest, że po prostu ten deficyt społeczny się nie zmniejsza, on się faktycznie nie zmniejsza, bo to wystarczy zajrzeć do statystyk, to właściwie zawsze jest taki strach, jeżeli on się zmniejszy, to znaczy, że będzie więcej ludzi bez pracy na przykład. Więc gdyby Państwo patrzyli na ekonomię jako naukę, która ma skutki społeczne, a nie tylko kwestia właśnie wyliczeń i takich słupków, żeby były je równe one wydatki i dochody. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Nie wiem, czy Państwo macie ochotę na ewentualną zabawę, no bo nie mam tu przedstawiciela Platformy. To może ja, bo to mniej więcej na to pytanie też, ale może ja postaram się być takim adwokatus diaboli. Ale chociaż no, znamy się wszyscy, więc moje liberalne poglądy są znane, ale dostrzegam uwarunkowania wewnętrzne Platformy i przynajmniej przyglądam się temu z bardzo bliska, można powiedzieć, że często wewnątrz. Na pytanie, po co Platformie władza, odpowiedziałbym tak, z takich samych względów jak każdej partii. W pewnym zakresie, żeby zrealizować określoną wizję państwa i żeby czerpać korzyści osobiste. Realizować swoją potrzebę władzy, prestiżu, w dużej mierze pieniędzy. Bo jeżeli Państwo spojrzycie na strukturę Platformy jako partii, bo jeżeli Platformę traktujemy jako formację polityczną, jako partię, to dla ogromnej rzeszy działaczy partyjnych to jest tylko miejsce pracy. Mogę Państwu pokazać dziesiątki radnych w Warszawie Platformy i możecie Państwo zauważyć, że to jest po prostu pewna kariera zawodowa, którą realizują. I o ile na początku transformacji w rządzie na przykład Mazowieckiego i Balcerowicza, to powiedziałbym, że 90% to była wizja państwa, a 10% to była chęć realizacji własnej kariery, to dzisiaj proporcje są dokładnie odwrócone. Struktura, znaczy wybory partyjne, odejście od wyborów większościowych, zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym, o tym na przykład profesor Kulesza mówi, spowodowały, że to w zasadzie partia namaszcza i działacze partyjni, ci, którzy w partii zajmują się obsadzaniem stanowisk, od radnych po listy poselskie, to są ludzie, którzy nie realizują żadnej wizji. Oni po prostu byli, nie wiem, dyrektorem spalarni w Warszawie, teraz są burmistrzem, w innym momencie będą radnym, potem są chwilę na urlopie i znowu wracają. To jest gro. Teraz jest część ludzi, którzy realizują wizję państwa. Padło nazwisko przed chwilą Michała Boniego. Nawiasem mówiąc, wcale Michał Boni z Krzysztofem Rybińskim tak bardzo się nie różnią. Znaczy, bo można, nie chodzi o cel, chodzi o metody działania. I teraz, jeżeli przejdziemy do tej strony już, no pogodzimy się z tym, że w Platformie jest gro po prostu takich samych jak w każdej innej partii, nie wiem, no ludzi, którzy chcą zrobić własną karierę i o tym myślą. Jest ta część ludzi myślących, chcących zrealizować pewną wizję. To teraz, jaka jest ta wizja i jak ją można realizować? Znaczy, moje doświadczenie pokazuje, że naród ma taką władzę, na jaką sobie zasłużył i jak z nią kooperuje. Moim zdaniem, oprócz bardzo trudnych społecznie problemów, które trzeba podjąć decyzję, narażając się wyborcom, są jeszcze tysiące problemów, których się wyborcom nie naraża. Naraża się innym grupom społecznym albo się po prostu tego nie umie zrobić. Krzysztof Rybiński powiedział o administracji. Nam to leży strasznie na sercu. Znaczy, my uważamy, że państwo 38 milionów, 312 tysięcy kilometrów kwadratowych w XXI wieku musi mieć i to skoordynowaną we wszystkich resortach informatykę, a nie tak, że każdy sobie rozwija i samorządy i wszystkie instytucje publiczne powinny działać w kompatybilnym systemie. Ale zobaczcie państwo, że żadnemu rządowi kolejno się to nie udało. Inny przykład. Planowanie przestrzenne. Widzimy, co się dzieje w polskich miastach. Rozpraszanie zabudowy, rozlewanie się miast na zewnątrz, niewykorzystywanie terenów wewnątrz, obudowywanie ulic, czyli wszystkie negatywne zjawiska planowania przestrzennego. I zobaczcie państwo, że ten rząd pracował 3 lata nad ustawą, właśnie na czym rząd pracował. No, jako jedno z zadań wziął sobie ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Okazało się, że nie potrafi tego zrobić. Że polscy urbaniści albo tkwią jeszcze w przeszłej epoce, to znaczy w gospodarce centralnej sterowanej, gdzie urbaniści byli wspaniali, tylko w ogóle się nie liczyli z prawami własności. Albo próbujemy przeszczepić, nie wiem, pomysły takie jak w komisji Palikota, gdzie każdy powinien się mieć móc budować pozwolenie na budowę wszędzie tam, gdzie kto chce. Tak? A to jest zmiana systemowa. I ja stawiam taką tezę, że w Polsce jest brak wiedzy. Za cokolwiek się nie weźmiemy, przecież to jest po prostu, ale to jest taki głęboki, strukturalny, nieumiejętność. W hasłach jesteśmy, dosyć było łatwo sprawiać. Ochrona zdrowia jest dla mnie takim przykładem, gdzie naprawdę istnieje deficyt kadr. Jak rozmawiam z, nie wiem, na palcach jednej ręki można policzyć profesorów, którzy na polskich uczelniach wykładali organizacje ochrony zdrowia. I teraz tak, ponieważ oni byli bardzo słabo płaceni jako specjaliści w tej dziedzinie, to nie powstała większa grupa niż tych 5 osób w skali kraju zajmujących się organizacją w skali kraju ochrony zdrowia. Natomiast specjaliści, którzy szli bezpośrednio do zarządzania, bo tam były dużo większe pieniądze, jeżeli chodzi o tych 60 prywatnych jednostek ochrony zdrowia, albo nawet w publicznych, tak, stawali się menedżerami, ale powstała kompletna luka pośrodku. Znaczy nie ma, kiedy Boni miał opracować, znaczy opracował dokument wyzwania Polska 2030, zwróćcie państwo uwagę, że to są tylko wyzwania. To są tylko w kategoriach bardzo ogólnych, w dodatku bez wskazania wyborów, I kiedy schodzimy na poziom szczegóły, ja próbuję się do pewnej rzeczy dopytać, to powstaje pustka. Znaczy, bo nie ma wiedzy. Nie ma wiedzy na poziomie już troszkę niżej w szczegółach. Dopalacze. No, konia z rzędem temu, kto potrafi... To jest poważny problem walki z narkotykami, z którym sobie nie potrafiliśmy poradzić. Znaczy, chodzi mi o to, żeby... dostrzegać, bo ja też jestem strasznie rozgoryczony. Ja też byłem z tą formacją związany, jestem strasznie rozgoryczony tym, co się dzieje, ale jednocześnie widzę, ponieważ tkwię na przykład w tych negocjacjach, nie wiem, ja się zajmuję po części na przykład sprawami rynku pracy i emeryturami. No, chylę czoła przed Tuskiem, który wreszcie przyszedł na komisję trójstronną, uderzył pięścią w stół i powiedział, ten system dotychczasowy jest jaskrawo niesprawiedliwy. On w ogóle nie chciał rozmawiać o finansach publicznych. On tylko powiedział, że koniec związkowcom, że przepychamy tą reformę, ograniczamy możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury i użył argumentu, że po prostu dotychczasowy system jest jaskrawo niesprawiedliwy. I trzeba oddać mu to, że to jest 350 miliardów złotych oszczędności, oczywiście w rachunku ciągnionym przez, mówimy, 30-40 lat mniej więcej, w stosunku do tego, co by było, gdybyśmy nie ograniczyli możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. To co jeszcze Agnieszka Chłoń-Dominczak, no bo to też jest kwestia takiej przywiązania osobistej odpowiedzialności. Gdyby nie Agnieszka Chłoń-Dominczak, która chodziła na wszystkie komisje sejmowe, siedziała tam z tymi do nocy, próbowała negocjować, tak? To ta sprawa by nie przeszła. Za co zresztą podziękowano jej, bo tu wchodzimy w drugi obszar. Teraz dam Państwu inny przykład, z którym, bo ja też jestem głęboko rozczarowany tą platformą, ale z pewnymi rzeczami nie potrafię sobie intelektualnie poradzić. Dam Państwu przykład socjologiczny, który jest, no, można powiedzieć, problemem największej wagi, który zarysowany jest w strategii 2030, a po krytyce głębokiej kręgów, no nie wiem, Żakowski na przykład, opiniotwórczych takich, bo oni się i rząd się przestraszyli. Mam na myśli tą zasadę, czy to człowiek podąża do fabryki, czy fabryka do człowieka. Jak pomóc biednym regionom wschodniej Polski? Więc ja stawiam tezę, że nie ma innego rozwiązania, jak ograniczyć zatrudnienie w rolnictwie, konsolidować rolnictwo i przerzucić tych ludzi do dużych aglomeracji miejskich, bo w Polsce, mogę to udowodnić, mamy nadmiernie rozproszoną sieć osadniczą, potencjał ludzki i potencjał gospodarczy. Znaczy nie ma szans, żebyśmy my, inwestorzy, przyszli do wschodniej Polski. Zapomnijcie Państwo, to będą regiony rolne i inwestycje. Budowanie dróg tam nie ma sensu. Ktoś, kto mówi, że no im trzeba dać szansę zbudować drogi. Jakie drogi? Po tych drogach nikt nie będzie jeździł. Droga jest inwestycją, która się zwraca, tylko obwodnica wokół Warszawy dałaby stopę zwrotu 5 razy wyższą. No. Znaczy, chodzi mi o to, że to jest, jak powiedzieć tym ludziom we wschodniej Polsce, że was trzeba wykorzenić, i 2 miliony ludzi musimy przetransferować do dużych aglomeracji, które są żadne, bo Warszawa musi zwiększyć swój potencjał 2-krotnie, to samo Poznań, Katowice, aglomeracja śląska. Czyli nam brakuje rąk do pracy, ale tu, w dużych aglomeracjach. I teraz proszę mi pokazać polityka, który będzie miał odwagę, bo ja jako ekspert mogę pojechać do Rzeszowa, do Lublina, do Białegostoku i to powiedzieć, ale pokażcie mi polityka, który pojedzie i mówi tak, przykro mi, ale my musimy z waszego województwa wziąć 300 tysięcy ludzi i przetransferować do Warszawy, do aglomeracji śląskiej, do Poznania, bo tu inwestorzy nie przyjdą. Natomiast powinna być szybka konsolidacja gospodarstw rolnych i dochód po prostu na mieszkańca w rolnictwie znacznie wzrośnie. Pani zapytała się jako socjolog, jak pomagać ludziom. No, skoro w rolnictwie odbierzemy 2/3 czy 3/4 osób z rolnictwa, produktywność wzrośnie i dochody ludności rolniczej znacząco wzrosną. Ale transfer do nisko rentownego sektora gospodarki, jakim jest rolnictwo, nie ma sensu. I teraz, jak to Państwo zakomunikujecie? Czyli moim zdaniem w Platformie jest grupa ludzi, która myśli o tym, znaczy chciałaby pewną wizję Polski zrealizować. I problem jest, dla nich problem polega na tym, jak daleko można się posunąć. Ja przyznam się, że ja tych ludzi rozliczę za 2 lata. Znaczy w kategoriach intelektualnie i moralnie mogę ich tak potraktować. Bo jeżeli mi ktoś mówił dotychczas, że teraz pewnych rzeczy nie może zrobić, to ja rozumiem, że w ciągu najbliższego roku zostaną przygotowane wszystkie ustawy, które będą potrzebne, to co Boni nazywa tym okienkiem na tym. Ja nie wiem, co oni, czy są w stanie przygotować. Jeżeli nie przygotują, to uznam, że to było jedno wielkie oszustwo. Jeżeli natomiast za rok potrafią wprowadzić na ścieżkę legislacyjną wszystkie te bolące ustawy, to wtedy uznam, że rzeczywiście to był tylko zabieg socjologiczny, bo za cokolwiek się nie weźmiemy, jeżeli by Platforma dokonała ruch, no powiedzcie Państwo o czymkolwiek, o emeryturach górniczych. No sondaże wskazują, że ludzie chcą, aby dopłacać do emerytur górniczych. Robiliśmy badania, robiły różne ośrodki. Ludzie się nie zgadzają na żadne wyrzeczenia. Platforma traci po każdej niepopularnej decyzji. Każda nowa. Spalarnie nie zatruwają środowiska. Spalarnie są w środku Wiednia. Spróbujcie Państwo spalarnie ustawić w Warszawie. Tak? Czyli co się dzieje? Znaczy, chodzi mi o to, że dla mnie prawdziwym sprawdzianem Platformy to będzie ten rok. Ja prawdopodobnie na nią zagłosuję jeszcze za rok, chyba że coś no, wypłynie takiego, co... Bo nie mam na co zagłosować, tak? Ale jeżeli za rok, tak, Platforma nie jest... I pytanie jest tylko, jak można wywrzeć presję na to ugrupowanie, żeby się zmieniło. Tak jak każdy inny.
Tak. Będziemy już kończyli. Pan jeszcze zabierze głos jako ostatni i udzielimy głosu.
Krótko. Może się przedstawię. Krzysztof Luder. Chciałem podziękować panu profesorowi Krzysztofowi Rybińskiemu, z którym zgadzam się całkowicie. Mogę się podpisać dwoma rękoma pod diagnozą, którą przedstawił. A teraz takie generalia. Proszę państwa, polskie bolączki to się nie biorą od dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. One się biorą od 1989 roku. Nie przedstawiono w Polsce, nikt nie przedstawił generalnego projektu dla Polski. On nie powstał. A nie powstał dlatego, żeby go zrobić, przedstawić, to trzeba było zrobić resumé. Czym jest Polska w tym momencie, w 89 roku? Jakie jest dziedzictwo PRL? Myśmy tego nie zrobili i trochę się posuwamy po omacku. Cały czas. Nie można powiedzieć, w Polsce coś zrobiono. Każdy coś zrobił, żeby być obiektywnym. Ale tak naprawdę nie ma wielkiej wizji państwa. Czy to gospodarczej, czyli też w polityce zagranicznej, w której aż się prosi po wejściu chociażby dzisiaj do NATO i do Unii Europejskiej, żeby nie traktować to jako zamknięcie czegoś, tylko wezwanie do nowego. Ja tylko dam taki przykład braku tej wielkiej strategii wizji, którą zresztą poszukiwał Lech Wałęsa. Polska dzisiaj to jest środek Europy. Europa staje się coraz bardziej potęgą gospodarczą. I aż się prosi, jak patrząc na mapę, żeby największe bogactwo rozwijać, jakie mamy dzisiaj, wynikające z położenia drogi. Anglicy sobie budują autostrady, Szwedzi autostrady, Hiszpanie, Francuzi, ale oni u siebie tylko głównie jeżdżą. Natomiast my jesteśmy w środku i aż się prosi, my dzisiaj budujemy tylko 3 autostrady i 2 pasmówki. Ja z racji wykonywania zawodu dużo jeżdżę po Europie Środkowej i patrzę na Węgrów. Oni już mają 5 autostrad pięknych. A my co? My nie mamy ani jednej z końca do końca. Mało tego, muszę powiedzieć a propos o Platformie, że właściwie oni przejadają pieniądze z Unii, z tacy. Bo jak się jeździ po Polsce, to gdzie widzę jakąś drogę, buduje się autostradę, to wszędzie te znaczki unijne, za unijne 85%. Co my takiego robimy? Jak my dla następnych pokoleń? Czym my się pochwalimy? Powiem rzecz kontrowersyjną. Kiedy w 56, bo ja się patrzę okrutnie na historię, ja jestem zawodu człowiekiem techniki, ale moją pasją jest historia i trochę polityka. W 56 roku, jak Gomułka doszedł do władzy, to rzucił hasło 1000 szkół na tysiąclecie. Polska okradana przez Związek Sowiecki, bez funduszy i nie wierzono, że zbuduje 1000 szkół na tysiąclecie. Ja takie 3 szkoły zaliczyłem. świeżutkie, pachnące, z salami gimnastycznymi. Oczywiście one dzisiaj to trochę już przeżytek, bo już i technologia budowania zmieniła się. Gomułka wybudował 1740 szkół, nie 1000. A co nie takiego? Czym się może chwalić?
Są te stadiony, powiedzmy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz udzielimy panelistom i w odwrotnej kolejności może zaczniemy od Pani Mario.
No, ja bym chciała tutaj odnieść się do pana Jeremiego, bo naprawdę takie zawołanie, że w Polsce brakuje wiedzy, zabrzmiało bardzo złowieszczo. Ja absolutnie nie mogę się podpisać pod takim stwierdzeniem, ponieważ mogę się zgodzić co najwyżej, że polska klasa polityczna jest kompletnie aintelektualna, ale wiedza w Polsce jest w przeciwnym wypadku, pomimo właśnie takich polityków, jakich mamy od lat, nic by się w Polsce nie działo. Już nie chcę teraz na koniec epatować się, jak, co się zmieniło, jak wzrosła stopa życiowa Polaków i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy się zmieniło i ta wiedza jest w sektorze prywatnym, nawet jest w tym sektorze ochrony zdrowia. Bo to nie jest tak, że 5 osób wie, jak zarządzać placówkami służby zdrowia, tylko trochę więcej. Bo jak popatrzymy na tą część prywatną sektora, to on bardzo szybko i bardzo zdrowo się rozwija i wydatki Polaków na służbę zdrowia w sektorze prywatnym zaczynają gonić ten w systemie publicznym. Więc ja myślę, że wiedza jest naprawdę ogromna, z tym, że klasa polityczna jest aintelektualna i stworzyła w sobie, moim zdaniem z własnego wygodnictwa, sytuację takiej negatywnej selekcji do szeregów. Bo lepiej jak tam jest mierny, ale wierny, a nie dyskutuje i stawia niewygodne pytania. I druga rzecz, do której chciałabym się odnieść, to że oczywiście nikt z polityków nie powie ludziom ze ściany wschodniej, że ich wykorzeni, jak pan to powiedział, i zresztą uważam, że nie powinien tak zrobić. Ale to, że cywilizacyjnie świat się rozwija w wielkich aglomeracjach, a nie na wsi, jest prawda. Wobec tego trzeba po prostu w priorytetach rządowych postawić na edukację i tam w młode pokolenie zainwestować, a ono samo się przemieści tam, gdzie tworzy się wartość nie tylko ogólna, ale również dla nich samych. I od tego trzeba właśnie takiego długofalowego myślenia. No i na koniec dostaliśmy pytanie, jak wygrać wybory. No ja nie wiem, jak wygrać wybory. Tak?
Co można zmienić, nie ponosząc wysokich kosztów politycznych, nazwijmy to tak, w ciągu roku?
Ja nie wiem, ja jako ekonomista mogę powiedzieć, że w tych sprawach, o których mówiłam, to naprawdę nie mamy czasu, bo to naprawdę zegar bije na naszą niekorzyść. Ja może z takiego własnego doświadczenia powiem, ponieważ ja w tym moim krótkim epizodzie politycznym ja jestem z Poznania i postanowiłam coś zrobić, wkurza, że się Poznań nie rozwija tak, jak mógłby się rozwijać. I 4 lata temu wystartowałam w wyborach, byłam kompletnie na prezydenta Poznania. Ja je przegrałam, z góry mówię, ale byłam kompletną debiutantką. Wprawdzie wcisnęłam się na listy Platformy, bo Platformie trudno było jakby zdeprecjonować moją kandydaturę, bo miałam za sobą już jakiś dorobek, ale faktycznie Platforma powiedziała, nie, nas nie interesuje takie tutaj jakieś ekonomiczne myślenie i faktycznie poparła swojego kandydata. Tak? Ja pomimo to zdobyłam ponad 40% głosów i to mi dało po przeżyciu porażki, która jest osobiście niczym przyjemnym, powiem szczerze, to sobie pomyślałam, że nie jest tak źle z tym społeczeństwem, jak my myślimy, bo ja naprawdę nie byłam grzeczna i populistyczna w tych wyborach. Nie byłam w stanie zmusić się do czarowania mieszkańców, że coś zrobimy. To po prostu na gruncie mojej wiedzy ekonomicznej powiedziałam im, jak wyglądamy. Tak? 40%, więc chyba nie jest tak źle. I to cały czas dodaje mi optymizmu. No przegrałam, ale sobie myślę, może za 4 lata się zacznie to zmieniać, bo ludzie już czegoś innego oczekują, coraz więcej. A ja nie wiem, może takie debaty powinniśmy też wynosić poza Warszawę, żeby ludzie coraz więcej wiedzieli. To jest moim zdaniem ścieżka i to jest to, co tutaj pani socjolog mówiła, że te procesy społeczne odbywają się wolniej i musimy się z tym pogodzić. Ale to nie znaczy, że mamy jako ekonomiści chwalić rząd, że robi dobre rzeczy, bo nie robi dobrych rzeczy. No.
Bardzo proszę. Dziękuję. To ja kilka pytań zanotowałem sobie. Różne scenariusze. Trzy. Pierwszy scenariusz reform daje mu 10% prawdopodobieństwa. Nie wierzę, że po tym na przykład, jak Platforma powiedziała, że reforma służb mundurowych obejmie tylko nowych, nagle w roku 2012 przedstawił ustawę wyjętą z szuflady, której wiadomo, że tam nie ma tej ustawy w tej szufladzie. Tych szuflad w ogóle nie ma. Że obejmuje nagle dużą grupę mundurowych. A coś tego nie będzie. Tu już Platforma dzisiaj powiedziała, nie zrobimy żadnych reform. Kryzys to jest dobry scenariusz dla Polski, bo on wymusiłby reformę i po kryzysie byśmy przyspieszyli. Ja mu daję 30% szans. Niestety tylko 30%. 60% szans daje scenariuszowi dryfu rozwojowego Michała Boniego. I to nie jest 0,5%. Znaczy Polska będzie się rozwijała w tempie 0,5%, ale po 2020 roku, jak nas uderzy zła demografia, brak dopalacza unijnego i wydatki CO2, ale taki wzrost, nie wiem, 2,5-3% do końca dekady. I to politykom wystarczy. Bezrobocie będzie wysokie, szczególnie wśród młodych ludzi, bo teraz demografia jest taka, że młodzież schodzi z uczelni na rynek pracy, nie będzie dla nich pracy. Więc ten scenariusz ma wysokie prawdopodobieństwo i to jest dla Polski niedobre, bo to jest ostatnia dekada, którą spędzimy w dryfie rozwojowym. Ja kiedyś napisałem taki tekst, gospodarka oparta na niewiedzy. I taką właśnie budujemy, moim zdaniem, w Polsce. Znaczy, rządzący faktycznie nie mają podstawowej wiedzy, albo jeżeli mają, to skrzętnie ukrywają, jeśli chodzi o ich działania, które podejmują. Nie ma czasu, żeby przykładami operować, ale faktycznie pracowałem z 5 ministrami tego rządu i jestem absolutnie przekonany, że albo ukrywają tą wiedzę, albo jej nie mają, albo nie mają chęci użytkowania się. Mogłem powiedzieć kilkanaście projektów bardzo innowacyjnych, bardzo tanich w realizacji, które zostały zabite przez na wysokim szczeblu tego rządu. Niestety łącznie z Michałem Bonim, z którym pracowałem prawie 2 lata. I uważam, że przegrywa wszystko, co może przegrać. Może poza OFE, które teraz chyba wygrał jednak z Rostowskim i Fedaki bardzo dobrze. Przykład. Polska miała w 1990 roku 3000 patentów chronionych na wielu rynkach. Korea miała 5000 na mieszkańca podobnie. Minęło 20 lat, Polska ma 250 według WIPO, Korea 115 tysięcy. Polska 250, Korea Południowa 200, 115 tysięcy. Budujemy gospodarkę opartą na niewiedzy. Przykład z Krynicy, a propos Polski B i pytam się uczestników na sali, co jest największym atutem Polski B. W pierwszym rzędzie siedzą prezydenci i marszałkowie, decydenci, a dalej siedzą niedecydenci. Natura, las rąk, pierwszy rząd siedzi nic. Fundusze unijne, zero, cały pierwszy rząd ręce do góry. Naprawdę ludzie na Polsce wiedzą, że to natura jest ich, ta ścieżka rowerowa i natura jest ich mocną stroną, a decydenci wierzą, że za pieniądze unijne zrobią, zakopią miliard euro światłowodów, bo tam nie ma ostatniej mili w tym projekcie, przecież już tego nikt nie zbuduje bez planu biznesowego i tam żadnych inwestycji porządnych nie będzie. Rzeszów jest tutaj wyjątkiem. I tak to niestety wygląda. I na koniec o tych reformach. Państwa, ja powiem coś, co jest może bardzo kontrowersyjne, ale prawie wszystko można zrobić i wygrać wybory. Tylko trzeba umieć i wiedzieć. KRUS. Ja z rolnikami o tym rozmawiałem. Tak? Jeżeli powiemy tak, wyjmujemy z KRUS-u pseudorolników na hektarze piachu i bogatych rolników. Michał Boni na kongresie socjologów pokazał tą tajną tabelką, gdzie pokazał, że w pierwszym roku między miliard a 2 miliardy oszczędności, po 10 latach 10 miliardów. Się teraz zacznie. I za te 2 miliardy w pierwszym roku powiemy tak, za te pieniądze tworzymy w ramach PPP sieć przedszkoli w małych miasteczkach i na wsiach, tu do pani socjolog właśnie adresuję, gdzie tylko 16% dzieci uczęszcza do przedszkola. Czyli w wieku 3 do 5 lat, gdzie podstawowe kompetencje się pozyskuje, nie mają szans. I potem już całe życie mają pod górkę. To rolnicy, jak się z nimi o tym rozmawia, przedstawiciele kółek, związków, mówią, to jest fajny deal, to my o tym porozmawiajmy. Pozbędziemy się pseudorolników, a sfinansujemy przedszkola naszym dzieciom. No przecież to może, na tym można wygrać popularność przed wyborami. Reforma regulacji to już, prawda, no, tylko trzeba umieć ją zrobić. Nie może być tak, że minister mówi e-faktury ok, a ja kopię się z 2 instytucjami, na których robię usługi, że nie wyślę im papieru, mam takie zasady, żeby minister powiedział, że e-faktura jest ok. Nie jest ok, bo urząd skarbowy nie przyjmie. Tak będziemy zmniejszenie biurokracji w państwie przeprowadzali, to się nie uda, ale to też można zrobić przed wyborami. służby mundurowe. Jeżeli byśmy powiedzieli, że część oszczędności, byśmy powiedzieli tak, ci, co ganiają przestępców na ulicy, to mają zarabiać bardzo dobrze. 15 tysięcy złotych miesięcznie, bo naraża życie dla naszego bezpieczeństwa. Ale urzędnik za biurkiem w mundurze, to nie powinien mieć prawa do emerytury w wieku 37 lat. Tak? To taki urzędnik, oczywiście trzeba się spierać z prawnikami w trybunale odpowiednim, tak? Czy to jest zgodne z konstytucją, taki urzędnik powinien mieć normalną emeryturę, a oszczędności z tego tytułu zainwestujemy na przykład w polską naukę. Znaczy, nie można takiego czegoś powiedzieć ludziom przed wyborami to zrobić. Przecież powiedzmy, można. Tak? To jest tekst, który się dobrze przyjmie i na nim można zbudować popularność, a nie przegrać.
Przecież to trzeba mieć większość w Sejmie. Przecież tu jest jeszcze próg, prawda? Tutaj nie będziesz miał większości w Sejmie po prostu.
Ale w PSL, jak rozmawiam o KRUS-ie, tak? Takim językiem, że te pieniądze zostaną... Znaczy w ogóle trzeba zacząć tak mówić, tak? Przecież nikt nie mówi.
To jest
tak?
Prawda. To jest...
Więc ja potwierdzam tezę, że prawie wszystko, o czym mówiłem, pomoc społeczna, no. Ja sobie mówię, nie dawajcie mi tych ulg rodzinnych. Nie potrzebuję refundacji leków na Boga i nie potrzebuję 50% ulgi dla nauczycieli akademickich, bo jestem dobrze zarabiającym profesorem. Ja z chęcią się tego wyrzeknę i wiele ludzi również, tylko jak te oszczędności pójdą na kolejne tysiące urzędników, to ja tak nie chcę. Tak? I można ludziom te przywileje zabrać. Ludzie się na to zgodzą, bo przecież to jest niesprawiedliwe, żeby kasierka z Biedronki finansowała refundację leków profesorowi, rektorowi wyższej uczelni. No to chore to jest. I prawie wszystko można zrobić przed wyborami, jak się zacznie o tym mówić normalnym językiem po ludzku. Tylko oni cholera nie potrafią.
Stefan Kawalec, bardzo proszę.
Więc mnie trochę zadziwia i przeraża taki nieprofesjonalizm. I tak się zastanawiam, czy na ile on jest przypadkowy, a na ile on jest zamierzony. Znaczy to, co Państwu mówiłem na temat wielości tych ośrodków decyzyjnych. Tak się zastanawiam, czy to jest jakiś taki zamysł, który właśnie ma prowadzić do tego, żeby... prawda, żeby nikt z jakimś bardzo zdecydowanym pomysłem działań nie wyszedł. I jest wiele obszarów, w których po prostu brakuje kompetencji właśnie ze względu na to, że jest tak zorganizowana ta administracja, że ta kompetencja nie może powstać. Jak się na przykład rozmawia z rozmaitymi przedsiębiorcami w różnych obszarach, to oni nie są w stanie znaleźć partnerów po stronie rządu, nie tylko dlatego, że jakby nikt nie chce z nimi rozmawiać, ale w zasadzie nie bardzo wiadomo do kogo, nie wiadomo do kogo trafić, bo te kompetencje są w różnych miejscach, a nikt się nie czuje, odpowiedzialny za całość. Jest na przykład sprawa energetyki, w której no wiadomo, że w tej chwili bardzo trudno jest o to, żeby ktoś w Polsce inwestował ze względu na zaangażowanie państwa, bo państwo ustala pewne warunki gry, które w zasadniczy sposób zmieniają opłacalność różnych metod produkcji i wytwarzania. Natomiast wiadomo, że te warunki są takie, że one są nie do utrzymania. Że te warunki, że one się będą musiały zmienić za lat kilka, tylko nikt nie wie jak. Czesi wprowadzili bardzo aktywny system wspierania energetyki solarnej. To powstało tyle tego powstało, że stwierdzili, że jest bez sensu, żeby tak dużo do tego dopłacać i wycofali się z tego. U nas są w tej chwili jedyna taka obszar energetyki odnawialnej, który się niezmiernie rozwija na razie na etapie projektów, które wszyscy chcą wchodzić, to jest energetyka wiatrowa. Tylko problem polega na tym, że wiatr nie wieje zawsze w godzinach szczytu. I to już mówił szef energii, czyli tego dystrybutora, tego wielkiego dystrybutora na północy kraju, że oni będą podłączali tylko te elektrownie wiatrowe, które będą miały wsparcie w postaci elektrowni gazowej. I jest tak, że nie bardzo wiadomo, żeby w ogóle ktoś w rządzie się nad tymi problemami zastanawiał, dlatego że oprócz czego, jak mówiłem, z Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzą jakby własną politykę w zakresie energetyki, no to znaczna część odpowiedzialności jest w Ministerstwie Ochrony Środowiska. I to jakby taka elementarna koordynacja, no nie kosztuje głosów wyborczych. Myśmy byli z Zalikiem Smolarem wczoraj we Wrocławiu. Bo to jest na pytanie tutaj pana dotyczące polityki zagranicznej, określenia roli Polski w świecie. Byliśmy we Wrocławiu na konferencji zorganizowanej przez Atlantic Council, na którą przyjechał do Polski zastępca Hillary Clinton, najbardziej zaufany doradca do polityki zagranicznej Obamy. I nikt z polskiego rządu, ani z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ani z Kancelarii Prezydenta nie miał czasu, żeby się z nim spotkać.
Żeby tam przyjechać.
Tak, znaczy nie przyszło im do głowy, że to jest jakby to, że on przyjeżdżał do Polski, to jest świetna okazja, żeby z nim usiąść chociażby na pół godziny.
I Dutkiewicza wsparli swoją obecność, a to nie ich człowiek.
To jest część, a część to ja myślę po prostu takie niechlujstwo. No to po prostu
nie. Oni by właśnie.
Nie ma dla nich seksapilu wiedza.
Tak.
Ale Dutkiewicz to na pewno był ważny argument. Tak.
To tyle.
Staszek, teraz ty.
Więc ja próbuję jakoś tak właśnie odpowiedzieć na twoje pytanie, co można zmienić znacząco, nie ponosząc dużych kosztów politycznych. Więc my wiemy, że w zasadzie w Polsce potrzebne są takie reformy bardziej zasadnicze, ale one by skutkowały na przykład w finansach publicznych dopiero za jakiś czas. Powiedzmy dokończenie reform emerytalnych, takich, żeby podnieść znacząco stopień aktywności zawodowej Polaków, tam jest rezerwa zatrudnienia, gdzie jest w granicach 10%. Jest wieś, gdzie też jest rezerwa zatrudnienia w granicach 10%, ale tutaj zmiany też, znaczące zmiany są możliwe w dłuższym perspektywie czasowej. I to są takie reformy strukturalne, długofalowe. I wydaje mi się, że one mogą być kosztowne dość politycznie i ten rząd nie myśli o tym, żeby je wprowadzić, częściowo dlatego, że ma po prostu zbyt małą siłą polityczną w Sejmie, sprawa PSL-u i tak dalej. Więc myślę, że w tym obszarze nie poszukiwałbym jakiegoś pola do reform, do działania tego rządu. Podstawowe zagrożenie, wydaje mi się, dla rządu, to jest możliwość po prostu kryzysu w finansach publicznych. I potrzeba stworzenia czegoś w rodzaju pakietu ratunkowego. Taki pakiet w sytuacji, w której deficyt całego sektora wynosi w tej chwili ponad 100 miliardów, to jest gdzieś, ja podałem to publicznie, mówiłem, broniłem tego rachunku, to jest około 50-60 miliardów. Potrzebny jest pakiet posunięć, który by zmniejszył deficyt mniej więcej w tej skali w ciągu najbliższych 3 lat. 50-60 miliardów rocznie. W swoich kontaktach z przedstawicielami rządu, w szczególności Bieleckim, powiedziałem mu, że to może być, wprowadzenie tego pakietu może być rozłożone na 3 lata. Wczoraj widziałem go w telewizji, gdzie on publicznie zgodził się z tą oceną i nawet wymienił moje nazwisko. Więc to jest jedyny, jak mi się wydaje, w tej chwili ośrodek analityczny, który zauważył, że istnieje potrzeba wprowadzenia takiego pakietu, to dosyć szybko, przez 3 lata, można to rozłożyć, bo to są jakieś działania rzędu 15-20 miliardów rocznie, tak żeby w sumie to było około 50-60 miliardów za 3 lata. Ale ja przypuszczałem, że ten rząd nic nie zrobi w budżecie na rok przyszły z uwagi na ograniczenia polityczne, żeby minimalizować koszt polityczny. Prawdę mówiąc, byłem trochę zaskoczony tym, że zrobił dwie rzeczy. Mianowicie mamy zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej oraz podniesienie podatku VAT. Dwie rzeczy, które coś kosztują politycznie, które nie są jakimś poważnym rozwiązaniem problemu, bo w sumie to jest oszczędność w granicach 8-10 miliardów złotych. Wtedy, kiedy ja mówię o pakiecie 50-60. No i sugerowałem, że być może w tym pierwszym roku przyszłym już by należało właśnie działać troszkę mocniej, ale nawet nie oczekiwałem tego. Oczywiście jeżeli zrobi się niewiele w roku przyszłym, a w tej chwili tak właśnie się robi, znaczy coś się robi. To, co się robi, jest już dla mnie niespodzianką. To jest sprzeczne z dotychczasową strategią polityczną. To jest coś więcej niż małe kroki. To są takie średnie kroki. Tak, ale są. Więc wydaje mi się, że ta grupa Bieleckiego i sam Bielecki plus ta rosnąca świadomość zagrożenia dużym kryzysem, ta kombinacja być może spowoduje, że po wyborach jednak nowy rząd przystąpi do silniejszych działań. Bo właściwie tutaj było pytanie, jakie są te opcje, prawda, jak to wygląda. Więc właściwie na dłuższą metę, nawet jak nic nie będziemy robić, pod warunkiem, że nie będzie dużego kryzysu, dużej niestabilności, to jesteśmy jak gdyby skazani na dość dobre tempo wzrostu w relacji do Unii Europejskiej, powiedzmy 4%, 4,5%. Tak było średnie tempo w ciągu ostatnich 20 lat. I to nam zapewnia jakieś doganianie Europy Zachodniej. Niewielkie, ale doganianie w tempie jakieś 2% rocznie. To znaczy potrzeba wtedy jakieś 50 lat, żeby usunąć tę lukę cywilizacyjną. Chwileczkę. Jeżeli chodzi o dochody, to jest około 50 lat. Oczywiście, jeżeli chodzi o nagromadzony kapitał trwały i takie jeszcze inne rzeczy, to może być więcej. Ale w każdym razie to by oznaczało jakiś postęp, systematyczny postęp w usuwaniu tej luki. Te wielkie reformy, o których mówię, dotyczące emerytur, wsi i tak dalej, to jest szansa na to, żeby to tempo było wyższe. Nie 4%, tylko powiedzmy 5%, 5,5% i krótszy okres doganiania. Tego możemy nie mieć. Ale to zagrożenie bezpośrednie w tej chwili to jest ta niestabilność, o której mówię. Ta niestabilność, która wynikła stąd, że właśnie poprzedni rząd PiS-u wprowadził pewne reformy, znaczy nie reformy, tylko działania, w sensie w obszarze finansów publicznych, które zmniejszyły znacząco dochody do budżetu, około 40 miliardów rocznie, bez reform towarzyszących. Rostowski powiedział to wprost, też chyba tak może trochę nie przemyślał tego, co, tak jak powiedział o tych 100 miliardach, prawda, że potrzebne były reformy towarzyszące, a nie wprowadzono. Tyle tylko, że rząd Tuska kontynuował politykę PiS-u w tym zakresie, tego obniżania dochodów, też bez reform towarzyszących. Więc to jest dokładnie polityka PO w dziedzinie finansów publicznych jest dokładną kontynuacją polityki PiS-u. I tutaj rząd obecny oczywiście ma też problem z prezentacją tej polityki. No ale więc mamy politykę popisu. Politykę popisu, która właśnie doprowadziła do tej sytuacji, że bez efektów kryzysu ogólnoświatowego mamy deficyt sektora ponad 100 miliardów. To, co jest niepokojące, to jest to, na co zwracali uwagę też moi koledzy, to znaczy jak gdyby arogancja ministrów, w szczególności ministra finansów, który jak gdyby sugeruje, że nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu i który dalej podtrzymuje taką teorię, że drogą małych kroków da się temu ten problem rozwiązać. Właśnie wydaje mi się, że jeżeli będziemy postępować tymi bardzo małymi krokami, które oznaczają bardzo niewielki koszt polityczny, to prowadzi nas na drogę węgierską. Więc w każdym razie wydaje mi się, że są większe szanse niż może 10%, że nowy rząd po wyborach przystąpi do bardziej zdecydowanych działań, żeby uniknąć katastrofy. To znaczy właśnie, żeby zmniejszyć w sposób bardziej istotny deficyt sektora. I strategia polityczna PO, wydaje mi się, w tej chwili jest taka, że musimy unikać czegoś, co kosztuje, po to, żeby w sposób bardziej zdecydowany wygrać. Żeby nie polegać na sojuszu z PSL-em. Żeby mieć możliwość zmiany ustaw, które determinują wydatki sztywne. O, tak jak tutaj też zwrócono uwagę z moich kolegów panelistów, że w zasadzie w ciągu ostatnich 4 lat nie mieliśmy właściwie zmian, z wyjątkiem jednej. Chodziło oczywiście o te emerytury pomostowe. To jest jedyna reforma, którą ta koalicja wprowadziła przez 4 lata. Sensowna reforma, ale za mało. Prawda? Tutaj teraz są potrzebne silniejsze kroki w innych obszarach. Nawet te, które są kosztowne politycznie, dotyczące wzrostu ewentualnie podatków. Czy podatku VAT, czy jakiegoś, czy z podwyższenia składki rentowej. Względnie cięć w wydatkach. Inna reguła indeksacyjna rent i emerytur, czy na przykład inna reguła wydatkowa, nie plus 1%, tylko na przykład minus 1% wzrostu wydatków elastycznych przez kilka lat. Prawda? Natychmiastowe działanie w dziedzinie podwyższenia wieku emerytalnego. To są te rzeczy, które trzeba przeprowadzić, które wymagają ustaw. Nowych ustaw i z którymi związane są koszty polityczne. Prawda? Więc wydaje mi się, że są szanse, że coś takiego zostanie wprowadzone na początku tego okresu z nowym parlamentem i nowym rządem. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie panelistom i państwu za uwagę. Ja uważam, że mimo ogólnie jednak tonu krytyki, pewnego pesymizmu i okazywania frustracji, moim zdaniem to może mieć pozytywne efekty tego typu spotkania i to, co pani powiedziała, że trzeba jak najwięcej przenosić to poza Warszawę, to jest oczywiście bardzo ważne. No my w naszym skromnym zakresie zawieszamy to na naszej stronie internetowej, nasze debaty. I mam nadzieję, że też będzie wykorzystywana. Tak. No, ale ty byłeś tak dyplomatyczny w stosunku do tego rządu. Mówiąc prawdę, chciałem zadać ci złośliwe pytanie, czy również oczekiwałeś przed tymi wyborami, że już po tych wyborach nastąpią zmiany, bo znam takich wiele i do nich należałem, że mówiąc prawdę, że oni wreszcie, jak już będą mieli swojego prezydenta, to wreszcie zabiorą się do roboty, jak to powiedział premier, zapowiadając to na następny dzień, prawda? No. Następna dyskusja zrobimy wokół Palikota, Polska Liberalna, Polska Populistyczna, czyli populizm dla inteligentów.